Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Sochacki. Jestem założycielem marki Engo Cars i serdecznie zapraszam na podcast Żurnalisty.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Monika Hoffman-Piszora. Dzień dobry.
Cześć.
Dzieciaki, cudaki.
Tak. Monika od cudaków.
Tak, no właśnie. Bo no też mnie to tak irytowało. Ciężko jest, jak ktoś ma takiego bloga, jest dużo bardziej znana z bloga niż z tego imienia i nazwiska.
Tak, tak. No.
Nie myślałaś też tak trochę, żeby w jakiś sposób to zastąpić?
Czasem tak mi do głowy przychodzi taki jakiś pomysł, bo też wiesz, jak ktoś, nie wiem, mnie widzi albo oznacza, czy cokolwiek, no to zawsze jest dzieciaki cudaki. A ja nie jestem dzieciaki cudaki, jestem Monika.
No właśnie, to jest coś takiego, tak. Gdzie i miałem kilku takich właśnie gości i mówiłem, że fajnie, ale jednak ta marka osobista tak bardzo jest istotna w dzisiejszych czasach, nawet do komunikacji tego, tego wszystkiego, a dzieciaki, cudaki jednak jest trudne do komunikowania szerszej publiczności. No mnie najbardziej ciekawi jednak twój czas w życiu do 31 roku. To myślę, że to był prawdziwy rock and roll.
No różnie było.
Myślę, że Kurt Cobain mógłby się uczyć od ciebie życia w wielu kwestiach.
Myślę, że dobrze byśmy się razem kiedyś bawili, o.
Och, to niewątpliwie. Ale tak jeszcze zaczynając tą historię od samego początku, była taka historia, kiedy dziadek Heniek podarował tobie ogromny bukiet tulipanów nazrywanych w ogrodzie. Podsumowujesz to tak, że to był pierwszy bukiet kwiatów, jaki dostałaś i wtedy od najważniejszego mężczyzny dla ciebie. Lubisz wracać do wspomnień, bo ja znalazłem jakiś taki fragment w twojej wypowiedzi, że ty jesteś sentymentalny.
Bardzo. O Jezu, bardzo. Teraz nie mam na to czasu, ale jestem bardzo sentymentalna i ja zbierałam dużo pamiątek, wiesz, że coś mi się z kimś kojarzyło, z czymś kojarzyło i tak dalej. Ja jestem bardzo wrażliwa, bardzo sentymentalna, lubię wracać do takich momentów, wzruszam się bardzo, no i lubię to w sobie.
To co to za pamiątki? Takie, które przychodzą ci na myśl, nie musisz szukać daleko.
Jakieś bileciki na przykład, nie wiem, z kina sprzed 20 lat, jakieś takie, nie wiem, karteczki, gdzie ktoś mi coś napisał, zostawił w szkole i tak dalej. Takie, wiesz, miłe pamiątki, takie pierdoły, które ktoś by wrzucił. Że po co, że śmieci, nie? Ja lubię.
I ale
kiedyś miałam
masz?
Takie, nie, no teraz już nie mam tego wszystkiego, ale miałam jakieś skrzyneczki, kartoniki tutaj poukładane, wiesz, że to jest któryś rok i tak, no lubiłam to. I takie kalendarze grube, zapełnione pierdołami właśnie, żeby sobie, wiesz, wracać i przypominać, o tu mi chłopak coś tam wystrugał, nie? Serduszko. No,
to szkoda, że tego nie masz.
No. Szkoda, bardzo żałuję. No, ale przez to, że tyle razy się przeprowadzałam w życiu i że tyle razy zmieniałam jakieś takie, wiesz, no, to tego wszystkiego nie mam. Czasem gdzieś coś u rodziców na strychu zostawiłam, ale no, większość rzeczy się pogubiła, żałuję.
Zaczynałem ten podcast od relacji z dziadkiem. Jak ona wyglądała?
No bardzo dobrze. No dziadek to był taki dla mnie bohater, taki wiesz, mężczyzna.
No nadałaś imię po dziadku,
tak,
po dziadkach.
Henrykowi, no. Henrykowi, no. No, ale to był dla mnie taki prawdziwy mężczyzna. Nie wiem, czy gdzieś to opisywałam, ale była taka sytuacja, że się tam no właśnie u dziadka na wsi zaczepiałam w jakiegoś chłopaka takiego niebezpiecznego. I on mnie zaczął gonić z siekierą. Czy z jakimś takim, wiesz, czymś tam ostrym i się strasznie przestraszyłam. Uciekałam, mówię, koniec, no teraz już mnie dogoni, umrę, nie? I naprzeciwko, wiesz, jedzie mój dziadek na rowerze, zrzuca ten rower, nie? I biegnie w moją stronę, bierze mnie na ręce i goni tego typka, nie? Tego, wiesz, innego dzieciaka i mówi, że tam może pierdolę ci i tak dalej, zostaw moją Monikę i wiesz, i ja mówię, Boże, jak z filmu, historia jak z filmu, mój bohater, nie? Mnie uratował. No i dziadek był dla mnie takim kimś, że wiesz, że prawdziwy mężczyzna, nie? Ja jak myślę o takim prawdziwym mężczyźnie, to myślę o moim dziadku.
Okej, a dużo spędzałaś z nim czasu?
Dużo.
I z czego to się brało? Mieszkaliście obok siebie?
Nie, mieszkaliśmy daleko od siebie, ale przez to, że mój ojciec uległ poważnemu wypadkowi, jak miałam 4 lata, nie? To, a moja mama jakby nie miała tej możliwości, nie mogła się nami zajmować, to bardzo dużo czasu spędzaliśmy u dziadków właśnie, nie? Że wiesz, całe wakacje, albo to był jeszcze taki okres, że ja nie chodziłam do przedszkola, no to mieszkałam tak jakby przez jakiś czas u dziadków.
Okej, no to wtedy ta więź potrafi się ześciślić. Tak. Twoje rodzeństwo też miało taką relację?
Myślę, że z dziadkiem wszyscy mieli, byliśmy tak związani bardzo.
Czyli dziadek takie spoiwo rodziny, można tak to określić?
Można, a zwłaszcza takie nasze spoiwo, że czuliśmy się bezpiecznie przy nim, nie? No wiesz, jak taty nie było, mama ciągle gdzieś tam zabiegana i tak dalej, ten dziadek był i dziadek był, oprócz tego, że był bardzo męski, nie? Że był dla mnie takim bohaterem i wzorem mężczyzny, to on był bardzo uczuciowy, że wiesz, że siedziałam u niego na kolanach, on mnie przytulał, on mnie czesał, on był dla mnie taką, że ja wiedziałam, że mogę do niego iść. Ja kochałam siedzieć obok niego i trzymać go za tą ogromną rękę, wiesz, nie? Że ta dłoń była taka niedźwiedzia, taka naprawdę, nie? I ja sobie tą moją malutką rączką trzymałam jego, nie? I czułam się, dobrze się z tym czułam.
Dzisiaj przypominasz swojego dziadka?
Nie wiem.
No jesteś waleczna, to na pewno. To już ustaliliśmy przed rozmową. Mówisz, że dziadek był emocjonalny. Ty masz w sobie też bardzo dużo emocji.
Tak. Kurczę, wiesz co? Chyba tak. Chyba jestem takim dziadkiem. No i też jestem taka, że wiesz, jakbym zobaczyła, że komuś dzieje się krzywda, albo że ktoś kogoś goni, to bym...
Pogoniła.
Pogoniła. Pierwsza, no.
To, a dlaczego powiedziałaś, że taty nie było?
No bo tata po tym wypadku, no długo był, bardzo długo był w szpitalu, potem jak wrócił, no to... Tak, no, był fizycznie, ale przez to, że był przykuty do łóżka, nie chodził przez jakiś tam dłuższy okres czasu i nie widział i tak dalej, no był bardzo mocno sparaliżowany, no to no, fizycznie był, ale tak jakby no nie było taty, nie? Rozumiesz, nie?
No tak. To było też o tym wypadku, tam był dość skromnie. Dość
tak, bo ja
tym
tego
wszystkim
nie opowiadałam, no. Ale tak dla zainteresowanych to wpadł pociąg. Żyje, ma się dobrze.
Czyli może w tych genach jednak jest niezniszczalny.
Tak, jest. A mój ojciec na pewno jest niezniszczalny i czuję, że mam to po nim. No.
A to byli rodzice twojej mamy czy twojego taty?
Mamy.
Okej. Okay. Dalej lubisz tulipany?
Ja lubię wszystkie kwiaty. A tulipany, do tulipanów mam po prostu ten sentyment, dlatego że dostałam je od dziadka, to były pierwsze kwiaty i to nie było tak, że ja dostałam te kwiaty i że, no nie wiem, musiały stać w wazonie, że nie można było ich dotykać, to były kwiaty dla mnie, mogłam z nimi zrobić co chcę, więc ja sobie siedziałam na podłodze i wyrywałam ten wiesz, listek za list, nie listek, tylko płatek za płatkiem, nie? I zniszczyłam cały bukiet, ale wiedziałam, że to jest mój, nie?
Kocha, nie kocha.
Kocha, nie kocha, nie wiem, czy wtedy tak mówiłam, ale na pewno wyszło, że kocha.
Pamiętasz również swoją prababcię Marię i pradziadka Piotra.
Tak, a skąd to wiesz?
No. Masz z nimi jakieś fajne wspomnienia?
Więcej z pradziadkiem, ale to znaczy nie jakieś takie fajne. Pamiętam ich, pamiętam ich dom, pamiętam jak tam jeździliśmy. Dziadka pamiętam bardzo leżącego cały czas, ale nie było między nami jakiejś takiej więzi. Wiedziałam, że po prostu są pradziadkowie i no fajnie się tam spędzało czas, ale nie mam jakiejś takiej specjalnej relacji. Nie?
A jako rodzina jesteście ze sobą wszyscy tak blisko?
Nie. Dalej?
Wychowywałaś się z dwoma braćmi i z dwiema siostrami.
Tak.
Mocno się od siebie różniliście? Różnicie?
Całkowicie. Ja byłam przekonana, jak byłam dzieckiem, że jestem adoptowana, tylko moi rodzice mówili, że nie. Więc, ale każdy tak ma, nie? Że ma pewnie jeszcze w rodzinach wielodzietnych, tak jak u nas, nie? Że wiesz, jak się kłóciliśmy, to mówię, no na bank to nie jest moja rodzina, to jest niemożliwe, żeby to była moja rodzina, nie?
To świetnie wygląda w takim wypadku, jak teraz widziałem, że dodałaś taki wpis z zdjęciem i były twoje dzieci i że jeden z nich mówi, że to bracia, a ty mówisz, że czasami sama masz wątpliwości.
No.
Tak. Pięknie zamyka pewnego rodzaju klamrę. Tak. Zapytałem cię o to, bo pokazujesz chyba tylko siostrę w mediach społecznościowych.
Tak, bo z nią mam taki najlepszy kontakt, bardzo blisko siebie mieszkamy i tak utrzymujemy ten kontakt tak, no, najbardziej. No i ona też tak trochę w tych mediach istnieje, nie? Więc może dlatego. Druga siostra, też mamy bardzo dobry kontakt ze sobą, też niedaleko mieszka, ale jej nie ma w mediach społecznościowych, więc nie mam jak oznaczać, pokazywać i tak dalej. To jest też takie, że no... No tak jakoś wyszło. No.
A bracia? Bo chyba o nich zapomniałaś.
Nie. A z braćmi no też mam dobry kontakt, tylko że jeden mieszka daleko, rzadko się widujemy.
To dlatego dobry kontakt.
No, ale no, kiedyś było tak, że dużo lepszy kontakt miałam z braćmi niż z siostrami, nie?
A jak jesteś umiejscowiona w tej piątce?
Druga jestem z kolei.
No to ty miałaś dobrze w tym życiu. A starszy za ciebie brat czy siostra?
Siostra, o rok.
Okej, dobrze. No to myślałem, że jednak jeszcze mogłaś mieć starszego brata, to by jeszcze lepiej.
To by było lepsze, no, ale nie.
Mówiąc o mamie, mówisz jako o sobie, która nie jest wylewna, a tym samym nie mówi o swoich emocjach i uczuciach. I mówiąc o sobie, przytaczasz coś bliźniaczo podobnego, że masz duży problem z okazywaniem uczuć przy innych.
To prawda.
Wasza relacja była zawsze taka dobra, jak ona wyglądała?
Nasza relacja była taka, no, mama, córka, ale nie było między nami jakiejś takiej, nie wiem, przyjaźni, czy coś takiego, jakieś, że wiesz, że nie wiem, jak coś się stało, to że pierwszą osobą, do której biegłam, była moja mama, nie? No, była... Wydaje mi się, że dosyć taka surowa. Można tak powiedzieć?
Wiesz co, było, że to dziwne, ale nie wiem.
Dziwne, no kurde, nie przygotowałeś.
Nie dorastałem z tobą niestety.
No, że była taka, wydaje mi się, że taka, no, taka surowa trochę. Teraz mamy lepszy kontakt, wydaje mi się, niż jak byłam dzieckiem, czy jak dorastałam.
Ale jak byłaś dzieckiem, dawałaś rodzicom w kość? Mogę ci powiedzieć, że na taką wyglądasz.
Nie.
Naprawdę?
Nie. Ja się zawsze bardzo dobrze uczyłam, byłam bardzo grzeczna i dzięki temu mogłam więcej.
Rozumiem? I to cię rozbujało. Bo zastanawiało mnie, gdzie tu się wszystko, co tu się stało nagle.
To się wszystko działo tak, żeby mama nie wiedziała, no i żeby mi pozwalała po prostu na więcej, nie? Więc...
A tak dobrze się uczyłaś, to dobrze się uczyłaś cały czas? No bo nawet te kierunki studiów, które wybierałaś, to nie były najprostsze kierunki.
Uczyłam się, miło, nauka po prostu dobrze przychodziła i ja mam coś takiego w sobie, że jak mi na czymś zależy, chcę coś zrobić, to robię to, staram się zawsze robić to bardzo dobrze. Nie? Więc no, jak szłam na jakieś studia, no to chciałam być w tym dobra i przez pierwszy rok, wiesz, ja dobra, będę najlepsza, zrobię to, tamto, tamto i tak dalej. Się przykładałam, jak stwierdziłam, że jedne, po co mi te studia, nie podobają mi się, albo w ogóle to nie jest to, co myślałam, że będzie, to mówiłam, nie idę jutro. I już nie wracałam w ogóle. No. I tak samo robiłam z pracą na przykład. Nie?
Miło było poznać po prostu.
No, fajnie było, ale się skończyło.
To nie moje życie. Kurde, jesteś ogólnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawą postacią. Też powiedziałaś coś o sobie takiego, że jak jestem nerwowa, to czasem opryskliwa, wulgarna, wredna i lepiej nie podchodzić.
Tak.
To często bywasz nerwowa?
Tak. Często. Ja jestem choleryczką, no. Jestem choleryczką. Bardzo szybko, mam taki krótki ląd, więc bardzo szybko się odpalam i bardzo intensywnie. No i muszę mieć taką przestrzeń, gdzie mogę to rozładować, wyładować i tak, wiesz, dojść do siebie, nie?
To boks teraz.
Teraz boks, no.
A wcześniej mąż,
albo talerze na przykład i ściana, nie?
Naprawdę? No. Rzucałaś talerzami?
Tak, miałam taki etap, że jak się denerwowałam, to musiałam się jakoś rozładować i wiesz, rzucałam talerzami, kubkami jakimi o ścianę i tak dalej. No potem to sprzątam, żałowałam za każdym razem, ale trochę mi to dawało takiego wyżycia się, nie?
To ty byłaś pierwsza czy Magda Gessler?
Ja! Ja! No.
Musisz mi trochę pomóc w tej rozmowie, bo z tobą ciężko jest nadążyć, nawet podróżując z mapą. Jak przygotowywałem się do tego podcastu, to widziałem tyle różnych rzeczy, że sama myślę, że ty sobie zdajesz sprawę z tego, że miałaś kilka żyć.
Tak.
Nadal będąc bardzo młodą osobą, ale ciężko jest jakoś tak wyklarować, co było w którym momencie życia. Kiedy poznałaś Wojtka? Bo wy się przyjaźniliście.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć o Wojtku. Wiesz, że wy najczęściej tą osobą, która mi przypomina o tym, że moje życie było tak dziwne, i tak intensywne i tak dużo rzeczy się w nim działo, jest właśnie Wojtek. Że on mówi, że to jest niesamowite, że jedna osoba zdążyła w tak krótkim czasie zrobić tyle rzeczy, zmienić tyle rzeczy i no tak, to był Wojtek. A Wojtka poznałam jakieś 10 lat temu.
A to myślałem, że szczerze powiedziawszy jeszcze wcześniej, bo tak zastanawiałem się, jak długa jesteś przyjaciółka, ale to też on w takim wypadku widział w ciebie w różnych sytuacjach twojego życia. Miałaś jakiś taki moment, że bałaś się sama o siebie? Że zabłądziłaś?
Tak. No, wiele razy.
A to pierwszy taki moment, kiedy był?
Partnerem Żurnalisty jest Engo Cars.
Myślę, że jak wyjechałam do liceum do Niemiec, to tam miałam tak, że wiedziałam, że nie chcę tego robić, że no, to nie jest moje miejsce, nie podoba mi się tutaj, a ja nie umiem robić czegoś, co jest wbrew mnie. A była bardzo duża presja, wiesz, ze strony, nie wiem, rodziny, czy tam jakichś nauczycieli, czy osób mi bliskich, które widziały w tym wyjeździe, że wiesz, ja nagle dostałam się do szkoły do Niemiec i tam mam szansę zdać maturę i w ogóle iść na studia i tak dalej, no to czułam tą presję, że każdy widzi w tym moją szansę, a ja tego nie chciałam robić, mi się to nie podobało, czułam, że to nie jest moje miejsce i wydaje mi się, że nie byłam emocjonalnie też gotowa na to, żeby się rozstać ze znajomymi, z rodziną i tak dalej, całkowicie zmienić no swoje miejsce, nie?
To bardzo ciekawe. Dlaczego w ogóle w takim wypadku próbowałaś się dostać do tej szkoły? Jak to wyszło?
Totalny przypadek. Ja się dowiedziałam w swoim liceum, jak byłam w pierwszej klasie, że jest taka szansa, że można wyjechać do Niemiec, do liceum i tam zdawać tą maturę i powiedziałam o tym mojej mamie. I ona mówi, o wow, super, nie? Że Monika, wiesz, spróbuj. Ja nie byłam jakimś orłem z niemieckiego. I mówię, no dobra, no spróbuję, mam nadzieję, że się nie dostanę. Ale się dostałam.
I zostałaś tam, no bo później
tak,
studiowałaś tam
tak,
pedagogikę. No. Dlaczego nie wróciłaś w takim wypadku po liceum?
Ja tam, nie, tam zrobiłam jedną klasę i potem wróciłam i to była tak, wiesz, że ja chodziłam do pierwszej klasy u nas w Polsce, tam chodziłam do 11, czyli tak jakby pierwsza klasa tam i jak wróciłam, to musiałabym iść do drugiej klasy, tylko że przeskoczyłam tą drugą klasę i skoczyłam od razu do trzeciej. No i ta trzecia, wiesz, krótka, szybko matura i po maturze od razu już wyjechałam z powrotem do Niemiec, nie? Tylko, że na innych warunkach. Już na swoich, nie?
I tam ci się wtedy podobało?
I tam już mi się podobało.
I ile studiowałaś tą pedagogikę?
2 lata.
Ale się twoim fanem największym.
Ale pedagogikę wybrałam, dlatego że ja bardzo chciałam studiować tam akurat na tym uniwersytecie i po prostu coś studiować, a że nie miałam sprecyzowane za bardzo, co to ma być. Tam koleżanka studiowała pedagogikę i mówi, że Monika, weź sobie pedagogikę specjalną, że to jest proste. Ja mówię, dobra, to biorę i poszłam. No i wiesz, no też nie mój kierunek, nie?
A jakie miałaś marzenia? Tak zaczynając od tych pierwszych, które pamiętasz i jak one się zmieniały?
Nie wiem, wiesz, nie pamiętam, o czym marzyłam kiedyś, bo ja żyję bardzo chwilą, nie? Bardzo. I jeżeli to były jakieś marzenia, to były takie drobne, nie? Albo nie wiem, no jakieś, że chcę gdzieś jechać, czy właśnie, że chcę się dostać na te studia, że muszę zdać jakiś tam egzamin i tak dalej. I po małymi kroczkami sobie tam te marzenia spełniałam, nie?
Ale jak wyjechałaś do Niemiec, to pomyślałaś sobie, no bo jak wyjechałaś już na studia, na swoich warunkach, to ja myślę, że tam się wszystko zaczęło.
Tak. To znaczy, tam się pociągnęło po prostu.
No to co się pociągnęło?
No takie moje życie młodzieńcze, szaleńcze.
To był taki prawdziwy bunt u ciebie, czy on już był w Polsce, a tam
on już był w Polsce, a tam...
Tam rozkwitł?
Tam rozkwitł, no bo tam już byłam, wiesz, całkowicie sama, niezależna, zarabiałam na siebie, mieszkałam sama, no i wiesz, no byłam dorosła, nie? Czułam, że jestem dorosła.
Według PESEL-u
tak.
Chyba.
No tak, mówię, że czułam, że jestem dorosła, nie?
I jak się bawiłaś?
Dobrze?
Ja chciałbym ci pokazać z takiej najzwyklejszej strony, bo uważam, że mogłaś wiele razy błądzić, ale błądzić w takim pięknym, dziecięcym, nastoletnim poczuciu tego, że robię właśnie to, co chcę, buntuję się i tworzę swój świat.
Tak, tak. I mi się to bardzo podobało, że wiesz, że nikt mnie nie kontroluje, nie? Że ja mogę robić to, co chcę i nawet ja sobie zdawałam sprawę z tego, że ja popełniam błędy i że to coś, co robię, no mi...
Nazywajmy to coś.
No, ja nie wiem, czy my możemy o tym mówić.
Możemy.
Tak?
Tak. Sprawdziłem, możemy.
Tak? No, że... możemy o narkotykach? Tak? No, że wiesz, że no nie wiem, chciałam sprawdzić jakieś takie właśnie, nie wiem, no życie imprezowe i narkotyki i tak dalej, no to ja wiedziałam, że to jest złe. Ja wiedziałam, że to no zrobi mi krzywdę albo no na pewno mi w niczym nie pomoże, ale ja byłam tak szalona i nieodpowiedzialna. Teraz oczywiście mówię, że nieodpowiedzialna, nie?
Wiadomo.
No, tak, nie róbcie tego.
Sami w domu.
Sami w domu. No, tylko pod nadzorem rodziców. No, no, że wiesz, ja wiedziałam, że to jest złe, ale ja bardzo, ja mam coś takiego w sobie, że ja bardzo dużo rzeczy chcę spróbować mimo wszystko, wiesz? No, mimo tego, że to może mi zrobić krzywdę, albo że jest niebezpieczne, albo po prostu, że to jest zupełnie nie moja bajka, czy coś takiego, to ja mam tak, że mnie ciągnie po prostu. No ja chcę sprawdzić niektóre rzeczy, nie?
Jest coś, czego nie sprawdziłaś?
No na pewno. No.
Jaka szczęśliwa. Na co mi jeszcze możliwości?
Jeden, jeszcze mam tyle przed sobą. No.
Ale to było takie środowisko techno i tak dalej, no jednak niemiecka scena też z tego słynie.
Tak, no to było takie...
Tuptanie.
To było takie, no to było środowisko techno i bardzo dużo potem się to środowisko techno zamieniło w takie środowisko... wiesz, że no jacyś uchodźcy, azyl i tak dalej, ja tam przez jakiś czas w ogóle, to jest mega fajna historia, bo ja przez jakiś czas spotykałam się z takim chłopakiem z byłej Jugosławii i on został tam deportowany i żeby wrócić, to wracał w wagonach z tytoniem, wiesz, ukryty gdzieś tam pod tym tytoniem. No i dostał azyl, mieszkał w tym azylheim, nie? I ja tam z nim mieszkałam. A wiesz w ogóle, jakie to jest środowisko, nie? Że no jacy ludzie tam mieszkają. I to było zajebiste, mi się mega podobało, bo tam byli wszyscy ludzie byli dziwni. Wiesz, nasz sąsiad obok przez 40 lat codziennie, ale codziennie palił opium, nie? Codziennie przez 40 lat. I powiedział, że on nigdy nawet kataru nie miał. On nigdy nie był chory i mówi, że to jest tylko to, że dlatego, że on pali to opium, nie? I wiesz, z drugiej strony jakaś jeszcze inna patologia, tutaj jakaś dysfunkcja, tutaj to i tak dalej. Ja tam się tak dużo nauczyłam i tyle rzeczy ciekawych zobaczyłam, które, wiesz, no jednych mogłyby odstraszać albo, no nie wiem, mogliby się tym brzydzić i tak dalej. Dla mnie to było ciekawe. Ja chciałam zobaczyć życie z każdej perspektywy, nie? Wiesz, nie tylko tych takich poukładanych, bogatych, wiesz, zdrowych i co to nie ja i tak dalej, tylko zobaczyć sobie, wiesz, każdy poziom. Mnie to mega jara. Ja to bardzo lubię, nie? Niezależnie od tego, czy, wiesz, czy jest to jakiś hotel pięciogwiazdkowy, czy jest to hostel i tak dalej, ja chcę spróbować wszystkiego.
To jest też ten moment w życiu, kiedy mieszkałaś na tych 8 metrach kwadratowych? To jest,
tak,
to
no,
jest ta historia?
To jest ta historia, no.
Tam również pracowałam.
Ale to było dobrowolnie, no, wiesz. No, ja chciałam, nie? Że to nie jest tak, że ja tam musiałam, tylko ja stwierdziłam, że dobra, to ja się teraz wyprowadzam tam na 2 miesiące, bo chcę zobaczyć, jak wygląda to życie, nie?
Bardzo cieszę się z tej rozmowy, bo ja uważam, że dużo ludzi, którzy ciebie obserwują, moim zdaniem chcieliby zobaczyć ciebie normalną, bo wydaje mi się, że często jak jesteś sobą w mediach społecznościowych, to masz taką zbroję matki. Taką, że jesteś taka idealna w tym wszystkim. Wydaje mi się, że dużo jest...
Ja jestem po prostu idealna.
Tak, to niewątpliwie, ale przecież ta cała rozmowa to po prostu pokazuje, że codziennie opium.
No, no.
Ale tam również pracowałaś jako opiekunka dla dzieci i trafiłaś na rodzinę, gdzie ich była piątka, najmłodszy miał 8 miesięcy, a najstarszy 11 lat. Dorabiałaś tam w trakcie studiów, bo jakoś tak...
Tak, no to było takie, że wiesz, byłam taką operką, tam studiowałam, tego niemieckiego się tam uczyłam i no, i też się z nimi bardzo zżyłam. Fajnie.
A robiłaś coś jeszcze?
Pracowałam na warsztatach terapii zajęciowej z autystykami, osobami w spektrum, nie?
Okej, no dobrze, te studia trwały 2 lata. Relatywnie krótko. Co się działo później w tych Niemczech?
No mieszkałam sobie i pracowałam właśnie na tych warsztatach. Robiliśmy dużo takich wyjazdów, że z takich grupowych właśnie z osobami autystycznymi, nie?
No to z... To też pokazuje tą historię z drugiej strony jednak, że trochę i melanżowałaś, ale jednak też trzymało cię życie na powierzchni. Lubię tą historię o tym, jak miałaś firmę, właściwie byłaś tylko i właścicielem na dokumentach. Firma zajmowała się produkcją części do turbin, do samolotów. Podpisywałaś w niej czasem papiery, innym razem jechałaś na spotkanie. Podsumowujesz to tak, że naprawdę nie wiedziałaś o tej firmie praktycznie nic, ale czerpałaś z tego jakieś tam korzyści finansowe. Zanim dojdziemy do tego, jak to się skończyło, to zacznijmy od tego, jak to się zaczęło.
Mieliśmy wspólnego doradcę podatkowego, właściciel tej firmy.
Ale mieliśmy, to znaczy, że ty i kto?
I właściciel tej firmy. I ja.
A właściciel tak tej firmy to był twój kumpel jakiś?
Nie, ja go poznałam właśnie przez tego doradcę podatkowego i to był taki starszy pan i on przejął taką... on stał tam się w Niemczech takim jakby moim opiekunem. Mhm. Rozumiesz? W sensie, że on bardzo się troszczył o to... o mnie, tak? A ja tego bardzo dawno nie miałam, no bo mój ojciec był, jaki był, także on nigdy nie przywiązywał wagi do tego, że wiesz, że żeby się zająć dziećmi, czy tam porozmawiać i tak dalej, no po prostu no był, bo był. No, a tam pojawił się facet, który oprócz tego, że był dla mnie bardzo sympatyczny i od czasu do czasu wyszliśmy na jakąś taką kolację, w ogóle nic nas nie łączyło.
Romantycznie.
Tego, że nie, w ogóle. Tylko właśnie takiego, że wiesz, że ja mówiłam, kurde, wiesz, no jemu na mnie zależy, ale zależy mu na mnie, jakbym była jego córką. I on tak często o tym mówił, nie? I tak się zaprzyjaźniliśmy. No i on właśnie zaproponował mi, żebym została właścicielką tej firmy, bo miał kłopoty finansowe po prostu, nie? No i wiesz, ja mówię, no tatuś, no to co, nie?
A ile go znałaś?
No nie wiem, no tam parę miesięcy.
Okej, okay, bo ty i tak myślałem, szczerze powiedziawszy, że mniej. Myślałem, że ta historia
nie, no parę
jest...
miesięcy, no.
Ale, ale podobało mi się też to, że jak później wróciłaś do Polski, byłaś z kolegą na drinku, to zadzwonił właśnie ten doradca podatkowy z Niemiec i poinformował cię, że ten facet właśnie popełnił samobójstwo. I zostałaś z długami o wartości kilkudziesięciu tysięcy euro. Rozłączyłaś się i wypiłaś więcej tego, czego piłaś, więc naturalnym pytaniem jest to, co pije się w takiej sytuacji?
Ja rum. Ja rum. No.
A na, tak, tak na poważnie, to jak to się finalnie skończyło?
No finalnie skończyło się tak, że no, miałam więcej szczęścia niż rozumu, to muszę przyznać, że bardzo pomogli mi ludzie i urzędnicy w Niemczech i jacyś tam kontrahenci i tak dalej, że to było niesamowite, że mimo tego, że ja okropnie się bałam tej odpowiedzialności i tego, że wiesz, no i ja pierdzielę, co ja teraz zrobię, nie? Że tu auto w leasing i to auto jest u mnie, ja nie miałam prawa jazdy, a pod chatą, wiesz, Mercedes, nie? To auto było na mnie bez kitu i pożyczyłam to auto, w ogóle nie, pożyczyłam to auto koledze. I no, on sobie nim jeździł, no mówię, no to bez sensu, żeby tak stało, nie? Więc on sobie nim jeździł, ktoś tam mu ukradł lusterka, potem on pojechał tym autem do Francji, okazało się, że tam były jakieś raty leasingu niespłacone, więc z Mercedesa z Niemiec przyjechali do moich rodziców, przyjechali faceci, że oni przyjechali po to auto, rozumiesz? A tego auta nie ma, bo mój kolega pojechał nim do Francji, nie? No, ja, moja mama do mnie dzwoni, że ktoś tu po niemiecku do niej mówi, ona nie wie, o co chodzi, nie? I ja mówię, what the fuck, jak ja to wszystko odkręcę, no. Ale no, udało mi się część rzeczy spłacić, część rzeczy została umorzona, tak wszystkie podatki i tak dalej, które były nieopłacone, to naprawdę udało mi się to tak rozwiązać, że byłam w szoku, że tak bardzo pomogli mi niemieccy urzędnicy, nie?
A to też widać, że całkiem niezłe warunki miałaś, no jak jeździłaś Mercedesem.
Ja nie jeździłam,
no
bo
dobrze,
nie miałam prawka.
I to też no. Trzeba ustalić, czy na pewno brak prawka ograniczał twoje jeżdżenie. A ile to tam tak. Było dokładnie?
Pieniędzy? 46 tysięcy euro? Jakoś tak, no. No wiesz, na tamte czasy, ja byłam młoda dupa, pracowałam w korporacji, no to były dla mnie strasznie duże pieniądze, nie? No to było, to no, ja nie, no, nie mam ani, nie miałam ani żadnych takich bogatych znajomych, ani rodziny, która mogłaby mi w tym pomóc. Poza tym, ja jestem jedyną osobą w całej mojej rodzinie, która mówi po niemiecku. Więc ja wiedziałam, że nikt mi nie pomoże. I dlatego jak ja dostałam tą wiadomość, że on się powiesił i że ja zostałam z tym sama, to ja wiedziałam, że ja jestem z tym sama. Że nie mam nikogo, kto mi w tym pomoże, nie?
To ile wtedy miałeś lat? 24? Jakoś tak to...
No jakoś tak to mogło być, no. Więc ja mam 24 lata, mieszkałam w Szczecinie, ja tutaj sobie drinkuję, fajnie jest i nagle taka wiadomość, nie?
To co zadecydowało, że wróciłaś i skąd się wzięłaś w Szczecinie?
Że wróciłam do Polski. Ja przyjechałam na święta Bożego Narodzenia do Polski, na Sylwestra miałam lecieć do mojego chłopaka do Londynu, ale przed Sylwestrem troszeczkę mi brzuch pobolewał, więc stwierdziłam, że pójdę do lekarza, że mi dał jakieś kropelki na żołądek, nie? Okazało się, że to nie jest żołądek, tylko że wyrostek. I od razu od niego pojechałam do szpitala i w Sylwestra byłam operowana, więc do tego na tą imprezę sylwestrową do Londynu nie poleciałam. Zostałam w Polsce i jak miałam to L4, no to zaczęłam się spotykać ze znajomymi, z którymi się bardzo dawno nie widziałam. No i obudził się we mnie ten, wiesz, nie? Że ja wiesz, to też jest zajebiście w sumie, nie? Że wiesz, znajomi i tak dalej, nie? Że tu imprezka, tutaj wyjście, Monia to, Monia tamto i nagle, wiesz, kupa telefonów, chodź, wychodzimy, jedziemy gdzieś i wiesz, i spodobało mi się i wszyscy wróć. Ja mówię, dobra, wracam. Nie? Mhm. I to była taka, wiesz, decyzja podjęta gdzieś na jakiejś imprezie i mówię, okej, wracam. I ja wiedziałam, że jeśli ja pojadę i od razu się tym nie zajmę, to ja nie wrócę. Więc ja pojechałam, od razu wypowiedziałam umowę o mieszkanie i umowę o pracę. I, no i wtedy już, oczywiście krótko przed wyprowadzką, nie? Bo to tam się działo w ciągu miesiąca, żałowałam tej decyzji. No ale jak musiałam to wszystko zrobić, no to już zrobiłam, no to wróciłam.
I czekaj, jeszcze skąd Szczecin?
A Szczecin przez chłopaka, bo mój chłopak był w wojsku i go przenieśli do Szczecina, no to mówię, no to jadę z nim na tam jakiś czas do Szczecina.
I to ten sam chłopak, który był w Londynie?
Nie, to już inny. To już inny. No, ale znali się.
Najlepsi kumple.
A dobrzy kumple, no.
No, tak, no. Słyszałem tą historię.
Tak.
I jak żyłaś po tym powrocie? Bo mówisz, że pracowałaś w korpo.
Tak, no.
To co to było za korpo? Czym się wtedy zajmowałaś?
To był taki niemiecki bank.
Niemiecki
bank, no. Także to... jak szukałam pracy w Polsce, to szukałam pracy takiej, wiesz, no pod kątem niemieckiego, no bo w tym się najlepiej czułam.
A to wtedy też studiowałaś germanistykę?
No wtedy postanowiłam studiować germanistykę, tak. No bo stwierdziłam, że jak już umiem niemiecki i no wypadałoby jakieś studia skończyć, bo wszyscy mówili, że no studia są najważniejsze, no to idę na tą germanistykę, bo nie będę musiała się uczyć. No.
I po którym roku zrezygnowałaś?
Po pierwszym.
I później była architektura i urbanistyka.
Urbanistyka, tak. A te studia bardzo mi się podobały. No wiadomo, że były najtrudniejsze, no bo bardzo dużo matematyki i tak dalej, synku, ale ja bardzo lubiłam rysować, więc no i chciałam te studia skończyć, no ale tak jakoś wyszło, że kierunek zamknęli na jakiś czas i mówię, no dobra, no to już nie wróciłam. Bo to była taka prywatna.
I to też było chyba po pierwszym roku zamknęli?
Tak,
dobrze pamiętam.
Po pierwszym, no.
To stąd gdzieś, może tak, od którego momentu zaczęłaś malować?
Po tej germanistyce? Nie, ja wyjechałam potem z powrotem. Potem się okazało, że no muszę spłacić te pewne zadłużenia. I wyjechałam
firmy,
do Niemiec. No, z powrotem wyjechałam do Niemiec. Ale wyjechałam, bo chciałam jak najszybciej zarobić pieniądze, tak żeby spłacić długi. I pojechałam opiekować się takim starszym małżeństwem, dwóch lekarzy. No. I tam wszystkie pieniądze odkładałam, ja tam zarabiałam bardzo dobre pieniądze, więc odkładałam te pieniądze, żeby jak najszybciej spłacić moje zadłużenia i tam zaczęłam malować.
Okay.
Bo miałam dużo czasu wolnego i byłam w domu i tak starałam się tak wyalienować, żeby wiesz, tak się wyciszyć. No i kiedyś weszłam właśnie do takiego sklepu z artykułami do malowania, takimi malarskimi. Jak to wszystko zobaczyłam, to mówię, o ja jestem w niebie. I kupiłam wszystko, co było potrzebne do malowania. Włączyłam sobie na YouTubie tutorial, jak się maluje farbami olejnymi, no i zaczęłam malować.
Ktoś w rodzinie był uzdolniony artystycznie?
Mój wujek też tam trochę taki ma zmysł artystyczny, no ale...
Ale co?
Ale no chyba nie aż tak jak ja.
Czyli jesteś bardziej zdolna.
Tak.
A masz jakieś pamiątki z tego okresu?
Mam. Kilka obrazów mam, no.
Nie są na sprzedaż?
Nie. Ale kilka sprzedałam.
Za dobre pieniądze?
No jakoś tak, no nie bardzo, ale no na tamte czasy wydawało mi się, że to były dobre pieniądze i poza tym wiesz, ja zaczynałam, ja nie byłam malarką, nie?
No byłaś, jak jakiegoś, widać.
No tak, ale to było takie, że wiesz, że usiadłam przed sztalugą i zaczęłam malować, ale no nie uczyłam się tego nigdy wcześniej, nie?
No właśnie chyba tak bym zdefiniował kogoś, kto maluje obrazy, że po prostu to czuje.
No tak,
bo gdybyś miała się tego uczyć, no to co?
No wiesz, no też jest proces, nie?
Matematyki można się uczyć i zostać matematykiem, a wydaje mi się, że perspektywa malowania polega na tym, na emocjach, a jednak emocje moim zdaniem są twoją domeną, patrząc na to nawet jak podejmowałaś decyzję. Chociaż bałbym się szczerze powiedziawszy być twoim partnerem, bo tak... A wiesz co, ja się nie chyba wracam łatwo. Do Polski.
Nie jest łatwo. No, Wojtek też mi cały czas powtarza, że to jest bardzo, bardzo trudne.
Też mi się tak wydaje, że ta piątka może być zdecydowanie lżejsza od ciebie jednej. No dobra, a mieszkałaś z tamtym małżeństwem? Czy miałaś osobę?
Tak, mieszkałam, no. To, ale miałam, to znaczy w tym samym domu, ale miałam tak jakby osobne mieszkanie u góry, nie?
Mhm. I kiedy wróciłaś?
Po kilku miesiącach, tam było, nie wiem, 8-10 miesięcy.
Czyli taki prawie rok.
No, tak.
No i co w tej w Polsce dalej? I gdzie wróciłaś? Bo to z tobą już naprawdę jest ciężko.
No i potem poszłam do klasztoru. Na to czekałeś.
Tak, na to szczerze powiedziałeś,
tak,
czekałem.
Tak, no i dlatego te parę miesięcy, które tam byłam, ja chciałam się tak wyciszyć. Ja chciałam znaleźć siebie.
Ale
tak
co
dalej.
Się stało w twoim życiu, że stwierdziłeś, że idziesz do klasztoru? To nie jest taka decyzja, którą podejmujesz. Nie, no chcę się wyciszyć, idę do klasztoru.
Nie, to było w noc sylwestrową, jak już stwierdziłam, że już dosyć mam tych wszystkich imprez, dosyć mam takiego życia i że w ogóle ciężko mi jest tym wszystkim, żeby odnaleźć siebie, no nie? Że czułam się gdzieś tam zagubiona i że czułam, że strasznie mi czegoś brakuje, ale nie wiedziałam czego, nie? I czułam się nieszczęśliwa, nie? No i byłam właśnie ze znajomym na imprezie i w pewnym momencie wstałam jeszcze przed północą i mówię, idę do domu. I idąc do domu, przechodziłam obok takiego dużego klasztoru i mówię, kurczę, a wiesz, kupę czasu nie byłam w kościele czy coś. I mówię, ja pierdzielę, chcę tam wejść, nie? I że potrzebuję i muszę tam wejść i że no po prostu muszę, bo się uduszę, nie? No i niestety było zamknięte, więc usiadłam przed tymi drzwiami i... Ja pierdzielę, ryczałam jak głupia, nie? Naprawdę. Tak się popłakałam i poczułam, że Jezu, no jest coś, co mnie tam strasznie ciągnie i że chciałabym wejść, pogadać z jakimś księdzem, cokolwiek, nie? I no, wtedy postanowiłam, że muszę mieć taki czas dla siebie, żeby odnaleźć siebie, nie? Mhm. I wyjechałam do tych Niemiec, tam dużo myślałam, bardzo dużo czytałam i w ogóle, wiesz, bo ja mam tak, że jak... To tak mówiłam na początku, że jak coś robię, to chcę to robić dobrze. Jak sobie wymyśliłam, że chcę odnaleźć siebie i chcę dojść do takiego momentu, w którym będę ze sobą szczęśliwa, no to próbowałam każdej drogi, nie? I chciałam sprawdzić właśnie, jak to będzie z tym klasztorem, z wiarą i przeczytałam Pismo Święte od początku do końca, wszystkie możliwe książki takie teologiczne, które mogłyby mi powiedzieć w ogóle, z czym to się je, nie? Co to jest w ogóle, wiesz, ta wiara w Boga i tak dalej, nie? No tak. Bo no, to no, tyle wiedziałam, co tam, wiesz, że w niedzielę trzeba do kościoła chodzić, nie?
I nic więcej.
No i tam te 10 przykazań i tak dalej, więc no musiałam się wszystkiego nauczyć, a im bardziej w tym siedziałam, im więcej czytałam i wiesz, potem się wkręciłam jeszcze w filozofię, więc no czytałam wszystko, co się dało przez te parę miesięcy, nie? Żeby no zrozumieć jak najwięcej i tak się podjarałam i tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, że ja muszę spróbować być mniszką. Nie? Żeby się zamknąć za kratami i żeby je odciąć od tego całego świata.
No dobrze, ale to jeszcze na tyle, ile możesz rzeczywiście powiedzieć. To jak bardzo musiałaś być pogubiona?
Bardzo.
Że wpadasz na taki pomysł?
Bardzo. Ja byłam nieszczęśliwa po prostu. Ja byłam nieszczęśliwa, no wiesz, no to było takie na moje życie... No teraz jak napatrzę na moje życie, no to uważam, że było smutne. No wiesz, ja byłam wesołą dziewczyną, imprezową i bardzo dużo jeździłam, podróżowałam. Miałam mnóstwo znajomych, cały czas coś robiłam, tylko że to było cały czas takie łatanie dziury i zakrywanie jakiejś takiej pustki, żeby ja nie potrafiłam być sama ze sobą. Mhm. O, i dlatego tak bardzo dużo robiłam różnych rzeczy. I nie potrafiłam siedzieć w ciszy, że albo musiało być radio, albo musiałam rozmawiać przez telefon, albo musiał być włączony jakiś telewizor, albo musieli być znajomi. Ja nie potrafiłam być sama ze sobą.
A co to była za pustka, którą chciałaś zakryć?
Nie, to była taka pustka, którą nie wiedziałam, czym mam wypełnić, żeby czuć się ze sobą dobrze.
Okay.
I dlatego najpierw chciałam odnaleźć siebie, bo ja w gruncie rzeczy nie wiedziałam, jaka ja jestem. Rozumiesz? Że za dużo tego wszystkiego
no właśnie
się działo.
To jest dla mnie aż imponujące, no bo to jak ja sobie czytałem o tobie, to ja myślałem o tobie w taki sposób, jak ty siebie przedstawiasz, nawet patrząc na to, jak się dzisiaj cenzurujesz z raczej logicznych względów. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, że ty mówisz, że ty nie wiedziałaś, kim jesteś, bo ty trochę byłaś każdym.
Tak.
Tak mi się wydaje. Tak. I ty bardziej chyba, bo moim zdaniem też miałeś zaniżoną samoocenę, ale to jest też tak, wątek, który jest zupełnie odrębny, ale co ten klasztor w tobie zmienił? Jak ty się czułaś tam? No bo to był klasztor, gdzie też było dużo milczenia, tak, dużo poszukiwania w siebie. To co się działo w twojej głowie?
No już samo to przygotowanie do tego klasztoru, bo to nie jest tak, że wiesz, puk, puk, dzień dobry, chcę być mniszką benedyktyńską, zapraszamy, dzień dobry, chodź, kochana, już z nami zostaniesz. No to nie jest tak, nie? No więc samo to przygotowanie i takie, wiesz, rozeznawanie, czy ja w ogóle się tam nadaję, czy chcę i tak dalej, no wiesz, bycie w tej ciszy, albo jak sobie no, sama jakiś taki rygor, porządek dnia układałam, że wstaję codziennie o 5:00, robię co do godziny to i ja przez te kilka miesięcy tak robiłam, nie? Że nieważne, co by się nie działo, ja wstawałam o tej 5:00, czytałam Pismo Święte, potem, nie wiem, miałam czas na coś innego, potem na pracę, potem malowałam, potem to wszystko miałam tak, wiesz, uporządkowane bardzo, nie? No i ten plan, ta chronologia, ten spokój, to takie wyciszenie i to, że ja polubiłam być sama ze sobą, ja polubiłam siebie taką, jaką jestem, nie? Boże, to mnie strasznie dużo kosztowało, ja bardzo dużo płakałam, ja bardzo dużo, wiesz, jak dochodziłam, jak na przykład, nie wiem, podczas medytacji, nie? I dochodziłam do pewnych rzeczy, odnajdowałam w sobie jakieś rzeczy, no to ja na początku miałam tak, że bardzo siebie nie lubiłam, jak patrzyłam i mówię, Boże, ile osób ja muszę w ogóle przeprosić, nie? Że wie, za to, kim ja byłam i tak dalej, albo jaka byłam, że byłam dla kogoś niemiła, niedobra, i tak dalej, że wiem, kogoś skrzywdziłam. Mówię, Jezu, jak ja to wszystko odkręcę, no nie ma szans, nie? I mówiłam sobie, ale jestem pipa wredna, nie? Czemu ja jestem taka niedobra? I dopiero potem, jak wiesz, no, czytam właśnie tam matka w klasztorze i tak dalej, pokazała mi jakąś tam drogę, mówiła, że musisz robić w ten sposób, albo myśleć tak, albo tak, i tak dalej, podsuwałam jakieś książki, no to do mnie powoli dochodziło, że tej, ja jestem zajebista. Rozumiesz? I ja siebie tak polubiłam, ja to nawet nie polubiłam, ja siebie pokochałam. Ja mówię, Boże, jakim ja jestem zajebistym człowiekiem. Mimo tego wszystkiego, co przeszłam, jak to przeszłam, co robiłam w życiu i tak dalej, no to uważam, że no naprawdę jestem i każdemu życzę takiego, wiesz, no, żeby tak siebie kochał, jak ja kocham siebie, nie? Bo to jest mega fajne, mega cenne i bardzo ułatwia życie, nie? Ten klasztor mi to dał.
To był jeden z najważniejszych momentów w twoim życiu?
Tak.
Może nawet,
zdecydowanie.
Może chyba nawet najważniejszy, tak, patrząc przed dzieci.
Tak,
przed
ja się tam bardzo dużo nauczyłam w klasztorze, bardzo dużo. Jestem mega wdzięczna w ogóle za to, że mnie siostry tam wzięły pod swoje skrzydła i tak dalej. Ja tam pierwszy raz poczułam, że jestem kochana. Rozumiesz, tak bezinteresownie, że ktoś mi mówił, że mnie kocha, wiesz, inna kobieta, ale ona mówiła to w taki sposób i tak bezinteresownie i z taką miłością w oczach, że ja wiedziałam, że ona mówi prawdę. Że to nie było, że coś za coś, nie, bo ona mi powie, kocha, bo coś tam ode mnie chce, albo nie wiem, no. To było takie, że jak ja nie umiałam wcześniej się do kogoś przytulić i tak dalej. Ja do tej pory mam taki problem, że jak ktoś potrzebuje pocieszenia, to wiesz, co ja robię? Klepię po plecach, nie? Rozumiesz? Ja nie umiem to. No nie umiem. I to mi się, i w ogóle jak mnie ktoś obcy też przytulał, czy dotykał, no to ja byłam zawsze taka zblokowana, że weź, nie? Że dobra, spoko, ja sobie dam radę, weź, nie potrzebuję, nie? Do tej pory jak jestem smutna i Wojtek mi się pyta, czy chce się przytulić, to ja mówię, nie? Nie? Rozumiesz? No. Więc i tam pierwszy raz poczułam, że ktoś mnie kocha, że jestem ważna. Że nie muszę robić niektórych rzeczy, albo że nie muszę się jakoś pokazywać, wybielać, ubarwiać i tak dalej, żebym była zauważona. To mi dało bardzo, bardzo dużo.
To brakowało ci zainteresowania, jak byłaś dzieckiem? Bo to taka kula śnieżna, tak, chyba, która narastała tak, po prostu tak, z twoim wiekiem. A z czego to wynikało? No dorastałaś w domu, gdzie było dużo dzieci?
No było dużo dzieci, ale mało rodziców. No taty praktycznie nie było, no bo nie było. Mama pracowała dużo i no... No, tyle, no nie było, no dziadek, dziadek był tą osobą, która mi tą miłość dawała, w sensie takim, że ja byłam w niego zapatrzona, no ale ja, no nie dostałam tego, co powinnam była dostać jako dziecko.
Może dlatego teraz też jesteś tak dobrą mamą przez to.
Tak. I ja mam cały czas o tym myślę, że ja po prostu chcę dać moim dzieciom wszystko, żeby, to znaczy wszystko. Chcę, żeby moje dzieci były pewne, nie musiały przechodzić tej drogi, co ja, żeby one po prostu wiedziały, że są fajne i że są kochane i że no, mogą wszystko, nie? Że dadzą sobie radę.
A co twoja mama i twoje rodzeństwo na to, jak ty byłaś chociażby w klasztorze? Usłyszałaś kiedyś, że martwimy się o ciebie?
Jak mam w klasztorze? Nie, to było na początku było dla wszystkich szokiem, że co ja tam, co ja tam. Potem jak już wiedzieli, że jestem naprawdę, no, że na głowę dostałam, ale tak pozytywnie, że po prostu jestem tym najarana i że chcę to zrobić i że czuję, że muszę to zrobić, nie? Niezależnie od tego, czy mi wyjdzie, czy zostanę siostrą zakonną, czy nie zostanę, ja po prostu wiedziałam, że ja chcę sprawdzić, nie? No, czy to jest moja droga? Bo wiesz jak jest, no jak ktoś mówi, że chce iść być siostrą zakonną i tej osobie nie wyjdzie albo księdzem i nie wyjdzie, no to już od razu, o Jezu, kochany, ja wiedziałem, że tak będzie, że ona się nie nadaje albo po co to i tak dalej, ale no jak ktoś na przykład, nie wiem, ma jednego faceta, to ten facet też od razu nie zostaje twoim mężem, prawda?
Najprawdopodobniej.
No, najprawdopodobniej nie. Mało jest takich przypadków, że się zakochasz i od razu ten typek jest twoim facetem. No i ja tak miałam z klasztorem, że się zakochałam w tym życiu, chciałam to życie sprawdzić. No, ale no stwierdziłam, że jednak no, to nie jest to. To nie jest to, czego szukam. Że...
Czego tam zabrakło?
Nie, właśnie nie umiem tego określić, ale był taki moment, który najbardziej dał mi do myślenia, bo... W klasztorze była taka starsza mniszka, siostra Joanna i ona była już umierająca. I matka przełożona pozwoliła mi ją odwiedzać, chodzić do niej, trochę tam ją nakarmić, czy się z nią zaopiekować, czy porozmawiać i tak dalej. No i mi to sprawiało ogromną radość, że wiesz, ja leciałam od siebie z celi tam do niej, nie? I ona na tym łóżku mi opowiadała jakieś takie stare historie zakonne. Ja mogłam ją tam trzymać za rękę, czy właśnie ją nakarmić, nie? I być z nią w tym czasie takim dla niej najtrudniejszym, jak ona już tak umierała, nie? Bo już była w bardzo ciężkim stanie. I... ona 2 miesiące później umarła i jak ona umarła, to mi strasznie brakowało tego, że ja nie mam się tam kim zajmować.
Bo czułaś się ważna.
Tak, bo czułam się potrzebna. I wtedy pomyślałam, że to nie jest to miejsce, bo ja się chcę czuć potrzebna. Ale nie wiedziałam w jaki sposób. A w ogóle nie myślałam o dzieciach. No gdzie?
No nie, no to no nie. Wiesz, że nie miałaś nawet instynktu macierzyńskiego.
Nie, ale chciałam czuć się potrzebna. I nie w taki sposób, że wiesz, że jestem potrzebna, bo się za kogoś modlę, tylko chciałam być w taki fizyczny sposób potrzebna.
No i co się później wydarzyło?
No i potem stwierdziłam, że no jeżeli to nie jest moja droga, no to muszę wrócić, to chcę wyjść, no przemyśleć to i zobaczymy, co się wydarzy. No i...
I co się wydarzyło?
Wyszłam i... No, praca się wydarzyła, a potem się zakochałam w Wojtku.
Wojtek zmienił trochę, taki punkt zwrotny też. Tak jak klasztor, to Wojtek też jest raczej takim...
Takim punktem zwrotnym, bo ja w ogóle nigdy o tym nie myślałam, my się bardzo przyjaźniliśmy. Naprawdę życzę każdemu takiego przyjaciela, jakim był dla mnie Wojtek, bo Wojtek był ze mną, jak miałam chłopaka, Wojtek był ze mną, jak szłam do klasztoru, Wojtek był ze mną, jak wróciłam z tego klasztoru, potem miałam też innego chłopaka i Wojtek był ze mną, rozumiesz? I on był moim najlepszym przyjacielem, ja się pokłóciłam z chłopakiem i leciałam do Wojtka. Nie? No albo nie wiem, jakiś problem, to Wojtek. I Wojtek, Wojtek był dla mnie zawsze i wszędzie. No i pewnego razu jak wracaliśmy od mojej mamy i Wojtek jej tam odmalował kuchnię, nie? To tak na niego słyszałam, mówię, tutaj w sumie to czemu my się nie łajtamy? No.
Naprawdę tak to się zaczęło? Bo ja zastanawiałem się, czy to już nie trwał ten związek.
Nie, to się nie. Tam wiesz, gdzieś tam może go jakoś dotknęła, czy coś. Ja wiedziałam, że Wojtek bardzo, bardzo mnie kocha. Nie? To ja wiedziałam.
Świetna z ciebie jest przyjaciółka ogólnie. Ja
No wiedziałam, ale no cały czas mówiłam, że no nie, no nic tam z nami, między nami nie będzie i tak dalej. No i wiesz, myślę, że to było też takie trochę egoistyczne z mojej strony wtedy.
Cieszę się, że to zauważysz.
No, myślę, że tak, ale wiele razy też z Wojtkiem o tym rozmawiałam, nie? No i on no jakby no wiedział, jak wygląda sytuacja, nie? No, ale się na to godził, no to było no, ale...
Przyjaźń damsko-męska istnieje? Tym samym?
No tak.
Chyba w małżeństwie. Twoje życie, to, twoje doświadczenia to jest też bardzo ciekawy temat, bo rzadko kto ma takie coś, że tu willa, tu bieda, tu głód, tu najlepsze restauracje. Co to dla ciebie, co to za lekcja? Jak ty to interpretujesz, to wszystko?
I ja to na przykład bardzo lubię i cieszę się, że coś takiego przeżyłam, że miałam okazję to przeżyć i dlatego jak ktoś mi pisze albo mówi, że mam jakiś kryzys, że nie ma pieniędzy albo że mu jest ciężko i tak dalej, no to wiesz, ja się mogę w tym odnaleźć, bo ja miałam to samo. I ja mam coś takiego w sobie, że ja nigdy nie tracę nadziei. Nigdy. Chociażby nie wiem, jak było źle, to ja wiem, że to się kiedyś skończy. I wiesz, zawsze mówię, no tam nie, no czasem sobie popłaczę, coś takiego, ale ja biorę się w garść i mówię, no jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to pojutrze, jak nie pojutrze, to za tydzień albo za miesiąc, ale w końcu się skończy i będzie dobrze. I umiem się odnaleźć w takiej sytuacji i umiem się odnaleźć w zupełnie odwrotnej sytuacji. To jest fajne.
Też mi się to tak wydawało, że jesteś, no to znowu ta cecha niezniszczalności, pociąg i tak dalej, to, że to jest dość mocno.
Po tatusiu. Pozdrawiam bardzo tatusia.
Naprawdę. Miałam okres w swoim życiu, że przez pewien czas jadłam u znajomych, bo w domu nie było nic, może tylko suchy chleb.
Tak.
Kiedy to było?
To było, jak mieszkałam w Niemczech. Tam miałam jakieś, nie wiem, jak to się w ogóle, jak do tego doszło, że ja nie miałam pracy przez jakiś czas i no, nie umiałam sobie jakoś poradzić, żeby tą pracę znaleźć i tak jakoś, nie wiem, podupadłam na duchu. Nie, to było jakoś tak w środku, że ja zrezygnowałam z jednej pracy, przeprowadziłam się, potem, no nie wiem, jakiegoś takiego miałam doła, że nie umiałam ogarnąć swojego życia, nie? Mhm. I to, i wtedy był taki moment, że mi było bardzo trudno właśnie się podnieść z tego, nie? Ale znowu jest to samo. Ja byłam sama. Nikt z mojej rodziny nie wiedział, że mi jest ciężko. I ja nie chciałam nikogo tym obarczać. Więc ja nikomu nie mogłam o tym powiedzieć. I tylko właśnie miałam tam jakichś znajomych czy coś takiego. No ale to też, wiesz, ja miałam bardzo dużo dumy w sobie, że no i ja nie mogę tak żyć, ja muszę się wziąć w garść, ja muszę się ogarnąć i tak dalej, nie? No więc, no to trwało, ale no, no musiałam się podnieść, nie?
Mm-hmm. A willa i drogie restauracje to był ten moment, kiedy mieszkałaś u lekarzy?
Nie, to było u tych lekarzy, to nie było aż takich luksusów, ale to było też wcześniej, jak tam też się opiekowałam takimi dziećmi, to u nich mieszkałam i oni mieszkali, tak, mieli taką ogromną willę z basenem i tam kilka domów obok i tak dalej. Jeden dom też chcieli, żebym ja sobie ten domek wzięła i żebym tam mieszkała. Domek. No wiesz, z 250 metrów, nie?
No. Domek to wiesz, jak
no.
jest, nie?
No,
z i tego tam... Instagrama to da się zarobić.
Nie? No i wiesz, G-klasy na podwórku i wszystkie takie, wiesz, no luksusy, luksusy, nie?
A to tam już ta piątka była?
I tak dalej, no. Tam, o, tak, no, to oni potem jeszcze inni tam też, nie? Że tak, wiesz, dochodziłam. I ja miałam tak, że ja się dobrze czułam i w takim towarzystwie i dobrze się uczyłam. Do tej pory tak mam. I dobrze czuję się w takim towarzystwie, że wiesz, że gdzieś ktoś mieszka na kawalerce, nie wiem, z trójką dzieci i tak dalej, nie? Że wiesz, że ja się wszędzie odnajduję.
Mhm. No, wydaje mi się, że jesteś dość mocno zahartowana. A myślałaś kiedyś, że możesz się poddać?
Nie.
Nigdy cię to nawet nie przeszło przez
myśl? Nie, mam tak, czasem miałam tak, że mówiłam, że no nie dam rady, że nie mam siły, ale to wiesz, to tylko mi przejdzie przez myśl i potem od razu, no jak nie dam rady, nie dam się, no co będę robić, no położę się i będę płakać? Mhm. No nie, no muszę się ogarnąć, nie?
Mówiłaś, że trochę ciężko ci sobie przypomnieć swoje marzenia, a jak ty chciałaś, żeby wyglądało twoje życie?
Ja sobie nigdy mojego życia nie wyobrażałam, jak ono będzie wyglądało, bo ja nie odbiegam za bardzo myślami w przyszłość, bo ja tej przyszłości nie jestem w stanie sobie wymyślić. Przez to, że moje życie było tak różne, tak skrajnie różne, no to wiesz, chociaż...
Ale nie miałeś żadnego takiego ideału rodziny, do którego trochę dążyłaś? Nawet chociaż podświadomie, no bo...
Nie, ale miałam tak, że jeśli będę, miałam na przykład tak cały czas, że wiedziałam, że kiedyś, jeżeli będę miała dzieci albo będę chciała mieć dzieci, to że adoptuję dziecko. To było moje takie na przykład marzenie, nie? Że chciałam bardzo.
A chciałaś bardzo adoptować dziecko, bo bardzo chciałaś takie dziecko, które powiedzmy niechciane?
Tak.
Ale to ze względu na to, że ty się trochę taka czułaś?
Nie wiem, ale bardzo chciałam dziecko, które było bardzo niechciane i niechciane nie tylko przez swoich rodziców biologicznych, ale niechciane też przez innych rodziców chętnych na adopcję. Takie dziecko wykluczone, takie dziecko, wiesz, no, poturbowane i tak dalej. Nie myślałam wtedy o dziecku z wadami genetycznymi, tylko bardziej myślałam o dziecku takim bardzo mocno poturbowanym przez los, którego nie będą chcieli inni rodzice.
No właśnie.
No.
Szeroki uśmiech. Bo tak ja sobie słuchałem tego albo przeczytałem gdzieś na twoim blogu, tutaj mi się tak właśnie skojarzyło od razu, że może to po prostu była taka historia trochę zbieżna z tobą i ty sobie uratowałaś życie i chciałaś uratować też komuś.
No możliwe, no. Możliwe.
Że wszystko, co najlepsze w twoim życiu wzięło się z pobudek egoistycznych, takich zdrowo
egoistycznych. Tak, zdrowo egoistycznych, tak. I ja myślę, że ta adopcja to właśnie też tak było, bo wiesz, często mi się pytają, dlaczego, skąd to się wzięło i dlaczego ty myślałam. Ja po prostu chciałam. No. I nie tyle, no wiesz, no też myślałam o tym, że chcę komuś dać dom i tak dalej, ale tu bardziej chodziło o mnie, żeby spełnić to moje marzenie, nie?
No i ta historia trochę potoczyła się samoistnie, ale przed dziećmi określałaś siebie jako typowy kanapowiec, lubiłam poleniuchować, pójść na imprezę, poczytać książki. To też mi się trochę, znaczy imprezy, okej, to mi się zbiega z tym, co mówisz, ale
ja
cała reszta dość statyczna.
Tak, ale wiesz dlaczego? No bo wiesz, jak wychodziłam na imprezy, widziałam się znajomymi, trochę popracowałam, jeśli pracowałam, nie? No i potem jak byłam w domu, no to już to było po tym czasie, jak już nauczyłam się być sama ze sobą, no to ja bardzo dużo czytałam. Ja no byłam takim, wiesz, molem książkowym. Ja chodziłam po wszystkich możliwych antykwariatach. Ja tam, no ja no, ja jak chodziłam do antykwariatu, tam siedziałam 2 godziny, wybierałam sobie książki. W ogóle wszystkie księgarnie internetowe to ja znałam na pamięć od początku, każdą pozycję, a już w ogóle, jeśli chodzi o filozofię i teologię, to już koniec. Zamawiałam wszystko, co się dało. I tylko kurierzy przychodzili do domu i sterty książek i tak dalej. Marzyłam o tym, żeby mieć bibliotekę taką w domu, że wiesz, nie? Porządną.
To marzenie jeszcze do zrealizowania?
Tak, to jeszcze do zrealizowania, bo nie ma miejsca.
A czytałaś książki w języku polskim czy niemieckim?
I tak, i tak.
Czyli ten niemiecki tak naprawdę...
No potem uczyłam niemieckiego, więc no...
nie ma żartów w ogóle. A jakie książki były dla ciebie w życiu najważniejsze?
Że jakieś takie, które coś wniosły do mojego życia? Nie mam także jakaś konkretna książka. Z każdej brałam coś, nie? Ale właśnie bardzo dużo takich filozoficznych książek, nie? To na przykład się wtedy tak bardzo wkręciłam w tą filozofię, bo z filozofii przeszłam do teologii, nie?
Takie naturalne przejście.
Tak, no takie naturalne, że wiesz, że najpierw chciałam w ogóle zrozumieć, czym to się je. No i one mi tak bardzo dały do myślenia, no bo tam musisz myśleć, jak to czytasz, nie? No to nie jest tak, że czytasz sobie, wiesz, nie? I tam wyobrażasz sobie, jak tam ptaszki ćwierkają, tylko no musisz się skupić na tym, co ty czytasz, żeby to po prostu zrozumieć. I to właśnie ja wyłączałam mózg, żeby, tak jak teraz mam z boksem, żeby się skupić tylko na tej książce, nie? I wiesz, strasznie dużo notatek robiłam, no bo tam były no, rzeczy, których ja nie rozumiałam. O czym oni piszą, nie? Rozumiesz, no. I robiłam sobie notatki, potem wracałam, potem brałam innego filozofa i tak dalej, łączyłam co jest z czym i tak dalej. I strasznie się w to kręciło.
Jak coś robisz, to rzeczywiście robisz. A byłaś dobra w pracy?
Tak.
A zdarzało ci się zawalić pracę?
Zdarzało mi się zawalić w takim sensie, że jednego dnia twierdziłam, że już nie chcę, nie podoba mi się. I dzwoniłam, mówiłam, że już nie przyjdę, nie?
No czyli to, odpowiedzialnie.
To było nieładne i tak kilka razy zrobiłam, że tak właśnie, wiesz, pod wpływem impulsu wiedziałam, że no kurde, przecież ta praca wcale nie jest dla mnie. Ja tego nie chcę robić do końca życia, ani że no nie podoba mi się, nie? Jak robiłam, to robiłam dobrze, starałam się zawsze robić to dobrze, ale jak stwierdziłam, tak doszło do mnie, że to nie jest to, czego ja chcę, no to no wtedy nieładnie postępowałam, no bo teraz jako pracodawca sama wiem, że no nieładnie, no wiesz.
A jest coś, czego żałujesz w swoim życiu?
Nie.
A co wspominasz z największym uśmiechem na ustach? Tam jest dużo wspomnień.
Dużo jest, no ale nie wiem, tak, chyba nie odpowiem ci teraz na takie pytanie, co było takie, że to, że wiesz.
A poznajesz tamtą dziewczynę, którą byłaś dzisiaj z tej perspektywy?
Tak. Tak, i mam do niej, że wiesz, że na przykład teraz, jak myślę o sobie, jak byłam w takim okresie młodzieńczym i tak dalej, to ja bym sama siebie przytuliła. Wiem, że ona by mnie odepchnęła i powiedziała, co ty robisz, nie? Mm-hmm. No, ale ja bym ją przytuliła i na pewno bym taka mocno poturbowana i tak dalej, ale no, ja przez to, że ja taka byłam, to ja lubię też takich ludzi, że wiesz, mm-hmm. że no... No, nie boję się i ciągnie mnie do nich i tak dalej. Jestem taka, wiesz, no, czuję się dobrze w towarzystwie takich szalonych, dziwnych ludzi, nie?
Mnie to ciekawi, bo mi się wydajesz taka krucha, taka właśnie, że taka delikatna w tym wszystkim. No, bo jak mówiłaś o sobie, że jesteś twardą babką i nie lubisz, jak ktoś na zapas panikuje.
O, no, nie lubię.
Ale to jestem w stanie sobie wyobrazić, że raczej u ciebie jest zimna krew, kalkulacja, co można zrobić, czego tak. nie można zrobić, jak z tego po prostu wyjść. No to po prostu też umiejętność wyciągnięta z życia, bo myślałem się, że mimo wszystko wielokrotnie mogłaś być w dupie i gdybyś nie miała tej zimnej krwi, no to skończyłoby się jednak to wszystko.
I gdybym nie miała kogoś, kto mi pomoże. Wiesz, to znaczy, mm-hmm. no, gdybym ja w niektórych momentach swojego życia wiedziała, że jest ktoś, kto mi pomoże albo zrobi coś za mnie, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Ale że ja wiedziałam, że jestem z większością rzeczy sama, to że ja muszę sobie poradzić sama.
Mm-hmm. A naprawdę myślisz sobie, że jesteś twarda? Czy ta twardość to jest właśnie taka maska tego, żeby nikt nie mógł cię dotknąć w środku?
Nie, no myślę... Myślę, że jestem twarda.
Mhm. I czym to
Ale lubię, mhm. lubię być słaba. Lubię być taka, że wiesz, że czasem, no, że taka dziewczęca, rozumiesz? Taka, że nie, że zawsze ja muszę, no, być taka silna, twarda, ogarniać i tak dalej, że wiesz, że dobra, nie ma co się mazać, trzeba zakasać mhm. rękawy, robimy to i tamto i tak dalej. Czasem lubię sobie odpuścić i właśnie dlatego na przykład ten facet w tych Niemczech, nie? Że mhm. on się tak mną zaopiekował, to ja wiedziałam, że ja mogę tak trochę odpuścić, nie? Że wiesz, on do mnie dzwonił, Monika, czy zrobiłaś to, czy tamto. Monika miała się zapisać na prawo mhm. jazdy dalej, dzwoń, umów się i tak dalej, że od czasu do czasu potrzebuje kogoś, kto się zatroszczy o mnie. O.
A jest coś, czego bardziej pragnęłaś od miłości?
Nie, ja myślę, że tej miłości to najbardziej pragnęłam. To znaczy, ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja jej pragnę, bo zachowywałam się zupełnie inaczej. Ja też nawet jak się wiązałam z kimś, to tak, wiesz, na dystans, nie? Że teraz sobie nie myśl, że my będziemy, no że nie wiem, że to jest jakiś wielki love i tak mhm. dalej, nie? Że to było tak raczej, wiesz, że cały czas trzymałam dystans jednak, nie?
A Wojtek złamał ten dystans?
Wojtek złamał ten... Ja myślę, że ja też bardzo złamałam ten dystans, bo ja chciałam się zmienić, ja chciałam być inna, nie? Mój brat miał to samo, że my na przykład gdzieś tam razem szliśmy i widzieliśmy całujących się ludzi z boku, to mówię, ja pierdolę, rozumiesz, nie? No, wiesz, żenła, nie? No, tak. I ja tak miałam bardzo długo i nawet nie wiem, jak jakiś mój chłopak chciał iść ze mną za rękę albo właśnie w jakimś miejscu publicznym okazać sobie uczucia, to mówię, co ty robisz? No weź, mhm. nie? No i... Ale w gruncie rzeczy bardzo mi tego brakowało, bo chciałam czuć się taka wolna. Rozumiesz? Ja chciałam czuć wolna, a nie czuć się ograniczona tym, że ja tego nie mogę, tamtego nie mogę, że to mnie jakoś blokowało. Ja nie chciałam tych blokad takich mhm. swoich, nie?
Jestem też bardzo upartą choleryczką. Aha. Mam w sobie ten rodzaj dumy, który nie pozwala mi często, w sumie najczęściej, najgęściej prosić o pomoc.
Tak, ale uczę się tego, no.
Kiedy powinnaś poprosić o pomoc? Na pewno były takie sytuacje.
Były takie sytuacje na początku. No to tam, wiesz, w tym wieku mojego buntu młodzieńczego i tak dalej, no to też było bardzo dużo sytuacji, no ale no dzięki temu, że... No jestem teraz taka, jaka jestem, ale uczę się prosić. Już mi jest dużo łatwiej z tą pomocą, bo wiem, że to nie jest słabość. A ja kiedyś proszenie o pomoc... No, kojarzyło mi się z tym, że no, skoro ktoś prosi o pomoc, to znaczy, że sobie mhm. sam rady nie daje, nie? A teraz już, wiesz, jestem na tyle dorosła i zrozumiałam, że no, zagadam, nie? Że to w ogóle wiesz, no, że no proszenie o pomoc jest fajne. Mhm. To jest spoko i to jest, wiesz, nie dość, że okazujesz drugiej osobie, tej, którą prosisz o tą pomoc, że okazujesz, pokazujesz jej, że wiesz, że jej ufasz, mhm. nie? Że wiesz, że ona ci pomoże, albo że no, tak na, nie wiem, w przypadku dzieci, bo z tym mi się to najbardziej kojarzy, że jak miałam mniejsze dzieci, mniej dzieci i się zajeżdżałam do takiego stanu, że naprawdę się zajeżdżałam, to mówiłam, że nie, ja sobie dam radę sama, ja nie chcę żadnej opiekunki, ja nie chcę pomocy teściowej, mamy i tak dalej, ja sobie dam radę sama, nie? Mhm. I zajeżdżałam się, co było niezdrowe, totalnie niezdrowe, bo wydawało mi się, że właśnie prosząc kogoś o pomoc, ja okażę słabość, ale to dużo osób tak ma.
Miałaś kogo prosić o pomoc?
Mhm.
Kogo mogłaś prosić o pomoc? Kto wiedziałaś, że zawsze ci pomoże?
Teściowa.
Przed.
Aha. Przed? A to nie. To nie.
Bo ja szukam trochę genezy tego Aha. punktu wyjścia, dlaczego, bo ja uważam, że często wyśmiewamy coś, tak chociażby no może z tą czułością i bliskością, tak. kiedy tego nie mamy.
Tak, no.
I tak samo właśnie z tym radzeniem tak. sobie, no bo nie prosisz nikogo o pomoc, bo często po prostu nigdy nie ma kogoś, kogo możesz poprosić o pomoc no i wtedy tworzysz w sobie to, że nie, no ja sobie poradzę sam.
No i ja tak bardzo długo miałam, dlatego no nikogo o tą pomoc nie prosiłam, no bo nie bardzo miałam kogo prosić o pomoc, a to chyba, że wiesz, jakichś takich znajomych, ale nie miałam tak, jak ci mówiłam, żeby wiesz, pierwszą osobą, do której pobiegnę, jak coś mhm. się stanie, była moja mama czy mój tata, nie?
Mhm. Ale to też mówiłaś o dużej ilości znajomych.
Mhm.
Tylko, a byli przyjaciele?
Nie. Takim pierwszym przyjacielem, takim prawdziwym przyjacielem był Wojtek.
No ale że ty tego wcześniej nie widziałaś.
Czego?
Wojtka.
No nie, no. Wiesz, wiedziałam, że jest moim przyjacielem, ale on też dużo młodszy był ode mnie. Zupełnie inny świat. W ogóle, wiesz, inne przeżycia. To mhm. było wszystko dla mnie zbyt spokojne, takie zbyt normalne. Zero takiego jakiegoś szaleństwa. My po prostu do siebie bardzo, wydawało mi się, że bardzo nie pasujemy.
Mhm. A ile on jest młodszy? Bo ja wiedziałam, że jest młodszy.
7.
Poważnie.
No.
To naprawdę młody.
No tak.
No, to ty możesz się bawić. To jest kryzys wieku średniego u ciebie. Młodszy facet, no.
To wtedy, no. No.
A jeżeli chodzi o kompleksy, bo też mówiłaś, że w ogóle miałaś taki moment, że ty znałaś wszystkie zabiegi medycyny estetycznej, że ci się nos nie podobał, zęby, cycki, nogi, wiecznie coś było z tobą nie tak.
No, to znaczy nie tyle, że mi się nie podobało, tylko ja po prostu bardzo to lubię. Ja na przykład mam tak, że bardzo dużo oglądam takiej rzeczy, że lubię tam, wiesz, jakieś, nie wiem, strzykawki i igły w ogóle, jak tam dziewczyny się naprawiają, polepszają mhm. i tak dalej. Nie wiadomo już, że wszystko z umiarem, tylko że mi to kompletnie nie przeszkadza i uważam, że wszystko jest dla ludzi i można. Ja też lubię sobie od czasu do czasu coś tam strzyknąć, mhm. nie? No, ale od dawna nie mam żadnych takich kompleksów, że chciałabym koniecznie coś zmienić, albo się wstydzę siebie, czy wstydzę się tego, jak wyglądam, albo, że nie wiem, no muszę coś zmienić, bo mam małe cycki, to muszę sobie te cycki zrobić, nie? To takich kompleksów nie mam, ale jak byłam młodsza, to miałam, no.
To dziwne, bo jesteś bardzo, bardzo atrakcyjna. Wydaje mi się, że zawsze taka byłaś.
Tak, ale nie zawsze byłam pewna siebie. I nie zawsze się sobie podobałam, wiesz, no dlatego dużo rzeczy robiłam, żeby jakoś, nie wiem, no uatrakcyjnić bardziej siebie, a teraz i nie lubiłam siebie, nie?
Mhm.
No a teraz wiem, że jestem zajebista.
Cieszy mnie, że chociaż ktoś.
No, no, tak. I ja często to mówię i wiesz, to się może wydawać, że ja nie wiem, no jestem jakaś zakochana w sobie i tak dalej, mhm. ale ja naprawdę każdemu polecam się polubić. No. No.
Mówiłaś o tym, że napiszesz książkę.
Napiszę kiedyś, no.
To będzie książka wywracająca ogólnie do góry nogami to wszystko. To chyba wydaje mi się, że pierwszy raz będzie to stało na nogach. No. Bo ta historia jest pełna takich zwrotów akcji, tego wszystkiego, co się w twoim życiu działo. I naprawdę niczego w tej historii nie żałujesz? Bo już cię pytałem o to raz.
Nie, nie, ja nie żałuję. To znaczy były takie momenty kiedyś, za które się na przykład, nie wiem, wstydziłam albo uważałam, że nie powinnam była zrobić. No bo wiadomo, że tam, nie wiem, to były kogoś mogłam skrzywdzić czy coś. Mhm. Ale nie żałuję, bo ja naprawdę jestem przekonana, że dzięki temu wszystkiemu, co robiłam, mhm. no...
Jesteś sobą.
Jestem sobą.
Bo mi się podoba prawdziwość tej twojej historii, że masz odwagę w niej mówić to, że gdyby ktoś w dniu twojego ślubu powiedział, że 2 lata po ślubie będziesz miała 3 dzieci, w tamtym okresie, tak jak to mówiłaś, 2 z zespołem Downa i w tym 1 adoptowane, to chyba byś do kościoła jednak nie dojechała.
To prawda. O Jezu, no oczywiście, żebym nie pojechała. No nie.
No i tak samo nawet wiarygodności tej historii również dodaje to, że kiedy adoptowaliście Dorotę, to mieliście mieszkanie 49 m², jedną sypialnię i salon z kuchnią.
Tak.
To pokazuje, że wyzwanie to twoje drugie imię.
Tak, no.
I wtedy też, bo ja znam tą historię z tą adopcją, z tym wszystkim. Naprawdę nie myślałaś sobie tak, gram wabank?
Nie, a ja tak nigdy nie mam. Ja tak nigdy nie mam. Ja mówię, no Jezu, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No co?
Ale co przecież, znaczy, że nie wyjdzie?
No nie wiem, no przecież mieszkanie zawsze można zmienić. Pracę można zmienić, prawda? Można więcej zarabiać, można, nie wiem, no. Słuchaj, ja nie mam czegoś takiego, ja ci to mówiłam, że ja cały czas mam nadzieję. Nie? Nie tracę tej nadziei i ja jestem taką optymistką, jakich naprawdę mało.
No, słychać to.
No i ja wiedziałam, że no co ma nie wyjść? No Jezu, no to nie wiem, no zmienimy mieszkanie, gdzieś coś tam się przeprowadzimy, no to nie jest problem, nie? Ważne, żeby nam ją dali!
No tak, no. Tak. A adopcja jest tak trudna, jak się mówi?
W naszym przypadku była łatwa, ale to ze względu na to, że my się zdecydowaliśmy na adopcję dziecka z zespołem Downa. Ale w wielu przypadkach jest trudna z tym, że ja uważam, że trudna powinna być.
To rozwiń tą myśl, bo dużo ludzi mówi, że
tak,
to powinno być dużo prostsze.
No nie, ja uważam, że to powinno być trudne, dlatego że dzieci, które są oddawane do adopcji, to są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, bardzo dysfunkcyjnych, patologicznych. To są dzieci, które, nie wiem, no dwulatek, który nigdy nie był na dworze, albo nigdy nie jadł łyżeczką, albo no nie wiem, nigdy... nikt mu nie pokazał toalety i tak dalej, no to są dzieci bez bardzo trudnych rodzin, które nie są nauczone tak naprawdę niczego, nie wiedzą skąd się bierze jedzenie, nie wiedzą skąd się biorą ubranka i tak dalej, a rodzice, którzy starają się o dziecko i na przykład nie ma, nie wiem, kobieta nie może zajść w ciążę i po 10 latach decydują się, że oni chcą adopcję, no to oni mają już jakieś wyobrażenia tego dziecka, prawda? Przez tyle lat, no to większość rodziców tak ma, że sobie wyobraża to dzieciątko, nie? Że oni będą w weekendy jeździć na wycieczki rowerowe albo, że będą, no nie wiem, że ta dziewczynka będzie miała różowy pokój. A co jak ta dziewczynka nie będzie lubiła różowego, bo ten różowy będzie jej się źle kojarzył. Albo nie będzie chciała jeździć na rowerze, rozumiesz, nie? I te kursy adopcyjne, ten, na którym my byliśmy, uważam, że są zajebiste i bardzo dobrze, że wiele osób rezygnuje po nich, jak się dowiaduje, jakie to są dzieci. No nie, i jakie problemy ich mogą czekać, bo o tym się nie mówi, że na przykład sporo rodzin, które się zdecyduje na adopcję, wraca z tym dzieckiem i mówią, że nie jest takie, jak oni sobie wyobrażali i oni chcą oddać. No to jest już, no za przeproszenie, kurwa, mać absurd, nie? No. I dlatego uważam, że przygotowanie do tego powinno być bardzo konkretne i powinno się mówić o tym, jak trudne to jest być rodzicem dziecka adoptowanego, nie?
Łukasz Orbitrowski i Gosia Omeł mnie mówili, że są jak najbardziej na tak za tym, żeby homoseksualiści mogli adoptować dzieci. A ty co o tym myślisz?
Nie myślę. Nie zastanawiałam się nad tym. Nie mam czegoś takiego, że nie powinni, nie mam czegoś takiego, że powinni i tak dalej. No, nie mam. Znam przypadek, bo bardzo dużo osób mi wysyłało właśnie takiego mężczyznę homoseksualisty, który adoptował dziecko z zespołem Downa, nie? Jest gdzieś na Instagramie.
Z Polski?
Nie, nie z Polski. Ale mega fajny przypadek i takie śliczne zdjęcia i w ogóle taki mi tak tatuś, nie? I to dzieciątko, no i on taki szczęśliwy i tak dalej, no. Wiesz, nie? Tak samo jak się mówi, że nie wiem, osoby samotne czy coś nie powinny lub powinny i tak dalej, no to... To już nie mi o tym decydować.
Ja pytam ciebie, bo dla mnie masz pewnego rodzaju legitymację, bo wiesz, jak to wygląda też od środka. I dlatego po prostu mnie to zastanawiało, bo często wypowiadają się na ten temat ludzie, którzy po prostu nie mają świadomości, jak to funkcjonuje. I nawet chociażby to, co ty powiedziałaś, ja kiedyś zagłębiałem ten temat, bardzo dużo ludzi oddaje dzieci, które zaadaptowało. To
dużo.
Jest naprawdę bardzo dużo.
Usłyszałam, to jest straszne, to jest straszne. Jak kiedyś usłyszałam o przypadku kobiety, która po 12 latach oddała dziecko?
Też o tym słyszałem.
Bo nie jest takie, jak miało być? No.
Trochę, trochę to mrozi krew.
Tak, oczywiście te procedury już po ukończeniu kursu, to że rodzice czekają na telefon, zanim znajdą odpowiednie dziecko, to znaczy jest inaczej, bo to nie jest tak, że dla rodziców szuka się dziecka, tylko dla dziecka szuka się rodziców, nie? No to powinno być w jakiś tam sposób usprawnione i tak dalej, bo no procedury są trudne, zależy od ludzi, którzy tam pracują i tak dalej, no to jest biurokracja, nie?
No. Powiedziałaś też coś takiego o doradcy, że od samego początku większa część rodziny ją bardzo pokochała, ale oczywiście też były osoby, które nie mogły sobie bardzo długo poradzić z tą sytuacją i traktowały Dorcię, jakby jej nie było. Jakby jej nie widzieli, jakby dla nich nie istniała, nie patrzyli, nie dotykali. Był Henio i tylko Henio, to mnie bolało, bardzo bolało. Było niezrozumienie wywoływało to złość. Mhm. Kto to był?
Nie, po prostu bliskie rodziny, bliskie osoby z rodziny. Nie chciałabym mówić, kto konkretnie, ale bliskie osoby z rodziny im to faktycznie bardzo, bardzo mnie bolało, bo ja chciałam, żeby Dorotka od początku czuła się w domu jak w domu i żeby wszyscy widzieli w niej to, co ja widzę i to, co Wojtek widzi, nie? Żeby to nie było takie, bo ja wiem o tym, że są osoby, które nie wyobrażają sobie pokochać dziecka nie swojego, nie? No wiesz, nie? No, że to nie są moje geny, to nie jest moje dziecko, no nie pokocham i tak dalej, ale ja to tylko słyszałam, a nigdy nie widziałam, nigdy nie czułam, nigdy takiego czegoś nie byłam przy czymś takim. A będąc przy tym, ja byłam jej mamą i czułam się od początku jej mamą i ona była taka, wiesz, malutka, krucha, niechciana i tak dalej. Ja chciałam, żeby wszyscy jej dali dom. No, a dla niektórych osób to było trudne, ja teraz to rozumiem już zupełnie inaczej. Wszyscy traktują Dorotkę jakby od początku była nasza i wszyscy ją kochają bardzo, bardzo, bardzo. No, ale rozumiem teraz już, że dla niektórych osób to mogło być trudne na początku.
Potrzebowali po prostu czasu. No, twoja mama się bardzo chyba szybko z tego, co mówiłaś, zakochała, a też miała takie wątpliwości, czy będzie potrafiła przełamać tą barierę. Jak jesteśmy przy twojej mamie, to będzie miała albo ma już 13 wnuków?
O Jezu, nie wiem.
No to to są gdzieś twoje słowa, ale ta liczba może szybko rosnąć, ona szybciej rośnie chyba od inflacji u was. To prawda, że myślicie nad kolejną adopcją?
Nie wykluczamy. To znaczy na pewno jest tak, że już nie chcę być w ciąży nigdy, ale no nie wykluczam, że no adoptujemy dzieciątko też z zespołem bądź inną jakąś taką wadą. Coś, żeby...
No, a wiesz, inną wadą?
Genetyczną jakąś. No.
Okej, okay, czyli po prostu w ten sposób. A jakbyś miała opisać każdy ze swoich dzieci jednym słowem, to jakbyś jej opisała? Zacznijmy od najstarszego. Henia. No spokojnie, to dużo czasu.
Heniek. Musi być jedno?
Nie, no, bo chciałam powiedzieć
tak, to jest taki, to jest największy słodziak, jakiego znam, że on jest po prostu, on jest słodki, to jest po prostu przesłodkie dziecko.
No tak. Jak tam dalej? Pamiętasz kolejność?
Jezu, byłam wczoraj na obiedzie i mi się pytali, jak mają moje dzieci na imię i za cholerę nie mogłam sobie przypomnieć. I tak, że mi w pewnym momencie, wiesz, liczę na palcach i ciągle mi jednego brakuje. W pewnym momencie mi się tak głupio zrobiło, mówię, przepraszam, ale nie pamiętam. No. No. Dobrze, druga Dorka.
Świetnie.
No, Dorka, tak. No, aktualnie Zołza. Aktualnie Zołza. No. Ciężko.
O, gdzieś te geny jednak przechodzą. No. Przez przytulanie.
Podobno się upodobniają dzieci adoptowane do rodziców. No, aktualnie Zołza.
Boguś.
Bogumił. Inteligent, taki profesorek. Potem Wanda, szefowa wszystkich. Szefowa wszystkich, no. No i Józio, no to wiesz, to jest jeszcze taki malutki okruszek, nie? On jest, ale to jest najspokojniejsze z naszych dzieci. To jest takie, i Bogu dzięki. No, że jest taki inny.
Niezauważalny.
No, że wiesz, że no nie wymaga aż tyle uwagi, albo po prostu, że no nie jest tak absorbujący, nie?
A co mówi twój wewnętrzny głos w głowie, kiedy piątka dzieci tak ci dopiecze, że nic, tylko krzyczeć albo wybiec z domu i biec w ciemność?
Ja pierdolę, co ja Na co mi to było?
No. Tak sobie to wyobrażam. No. A krzyczysz, czy się powstrzymujesz?
Przy dzieciach? Mhm. Czasem jestem stanowcza, ale staram się nie krzyczeć. Nie, to znaczy nie tak, żeby się przestraszyły, ale stanowcza jestem. Czasem coś tam walnę i tak dalej, bo klasnę mocno w ręce i mówię cisza! Bo nie wytrzymam, nie? Mhm. No. Jak wiesz, żeby ich no, postawić do pionu, nie? No bo czasem wiadomo, że no, to jest, no, jest trudno, nie? Więc no, ale staram się nie robić tak, żeby się przestraszyli mnie, nie?
Mm-hmm. No tak jak ci mówiłem wcześniej, że widać, że dbasz o siebie. Jak ty znajdujesz na to wszystko czas? Jak wygląda taka higiena twojego dnia?
No różnie, no. Czas mam wtedy, kiedy są niańki w domu.
Czyli to
i
już
kiedy
dwie.
Tak, teraz już dwie, dlatego że Wojtek ostatnio bardzo dużo pracuje, a jeszcze w międzyczasie wozi dzieci na jakieś rehabilitacje. Ja odbieram, albo właśnie weź, wymieniamy się, on zawozi, ja odbieram, ja zawożę, on odbiera i tak dalej, więc nas od rana często nie ma w domu, a że Józie jest malutki i jest bardzo często jeszcze na rękach, no to mamy dwie nianki, jedna, która się zajmuje tymi młodszymi i tak dalej, żeby nie było tak, że wie, że no jedna by sobie nie poradziła z czwórką dzieci, no bo nie, też nie chcielibyśmy tego robić drugiej osobie, nie? To są, trzeba podkreślić, że to są małe dzieci, one mają, to jest bardzo mała różnica wieku między nimi, nie? Bo to nie jest tak, że wiesz, że jakiś, któryś z starszych dzieci ci pomoże w czymś, nie? Tak jak ktoś ma, nie wiem, dwójkę dzieci w wieku, nie wiem, 8-12 lat i potem jakiegoś maluszka, no to ten dzieciaczek starszy już może pomóc w niektórych sytuacjach, nie? A to jest tak, że musisz każdego i jeszcze te zespolaki ogarnąć, nie? Mhm. Więc jedna osoba, no... No nie chciałabym tego robić jednej osobie.
W ogóle jak oni wejdą w okres dorastania i będą mieli trochę co nieco po mamie.
Nie no.
Ty byś miała Sylwestra codziennie.
No. Nie no, ja mam nadzieję, że ja ich tak wychowam, żeby tego nie potrzebowali, rozumiesz?
Genów nie wydłubiesz.
Tam
może być ciężko. To tak jak pytałem się o ciebie, to dużo randkujesz z mężem?
Nie, ale staramy się tak, wiesz, no od czasu do czasu wychodzić wieczorem sami, po prostu, żeby pobyć sami, nie?
Mhm, ale od czasu do czasu to co, raz w tygodniu, raz w miesiącu?
Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu.
Mhm. I to jest coś takiego bardzo ważnego w waszym kalendarzu?
To jest coś takiego, co, czego staramy się pilnować, żeby po prostu być samym, bo ja... No i mi na tym zależy i jemu na tym zależy, żebyśmy po prostu no, nie myśleli cały czas albo o pracy, albo o dzieciach i żebyśmy też pobyli razem, nie? Wiadomo, że ten, no, ten czas jest ograniczony, no ale jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B, prawda? No i to jest taki trudny okres i on kiedyś minie.
Bardzo mi się podoba, to jest takie A u lekarza, takie A.
No,
tak długie, tak
no.
Długie.
No, nie, no tak, no jest to długie, no jest taki okres, no ale no wiesz, no to była, taka była nasza decyzja, no tego nie zmienimy i no i musimy przeżyć ten okres tak, żeby być z niego zadowoleni.
Mhm. No tak, dlatego też rozmawialiśmy o tym trochę przed podcastem, no. Że trzeba, nie można zapominać o tego, że poza tym, że jesteś matką, jesteś kobietą.
Tak.
Jesteś żoną, partnerką i tak dalej, że te wszystkie rzeczy, żeby być szczęśliwym w tym życiu,
to
trzeba mieć swoje życie.
Tak, musi być balans.
No, to, że teraz to też tak wszystko wygląda i możesz mieć właśnie dwie panie, które pomagają, no to jest tak. Duże, no ale to też jest coś rzecz, którą ty sobie wypracowałaś, to też nie jest
to
rzecz,
jest, ja wypracowałam i ja przepracowałam.
No właśnie.
Bo zatrudnienie pierwszej opiekunki było dla mnie bardzo trudne.
A o co się najczęściej kłócicie? No nie, no przestań z tobą, to się można kłócić codziennie.
No tak, no właśnie mówię, dlatego się zastanawiam, się dużo my się kłócimy, to prawda. No o dzieci.
Ty dokładnie wiesz.
O to, że jest nieposprzątane, o to, że nie wiem, że wiesz, ja jestem cały czas na obrotach, nie? A Wojtek to jest oaza spokoju i on na przykład siedzi, ja jak się bawię z dziećmi, no to ja się bawię z dziećmi intensywnie. Nie? A Wojtek jak się zbawi z dziećmi, to Wojtek leży albo siedzi na kanapie, rozumiesz, nie? I wtedy mówi, ja pierdolę, wstań, bo nie wytrzymam, rozumiesz, nie? No, i się kłócimy, że na przykład mi się nie podoba jego wizja, o, jemu się nie podoba moja wizja i tak dalej. No, sprzeczamy się dużo, ale no, szybko się też godzimy, nie? No, to jest takie, że wiesz, ja jestem po prostu bardzo, bardzo wybuchowa. Jestem cholernie wybuchowa, nie?
No. Widać.
I czasem są to takie problemy z dupy, które sobie wymyślam, bo jestem zmęczona, nie? I wiesz, u nas dochodzi to, że my się kłócimy przez to, że jesteśmy zmęczeni bardzo, no bo ja nie pamiętam, kiedy ja nockę przespałam, nie? A dzieciaki budzą się najpóźniej o 6:00, a zazwyczaj jest to 5:00, 5:30, nie?
A chodzisz spać o której? To kładziesz się, może to będzie lepsze określenie.
No 22, 23, czasem jak jeszcze coś tam robię, no to jest 24, w międzyczasie karmię Józia albo wstanę w nocy do któregoś z dzieci, więc ja mam ten sen bardzo przerywany i bardzo krótki, więc ja jestem cały czas niewyspana, no a jak jestem niewyspana, no to jestem...
No wiadomo,
no,
łatwo.
No. Jak mam okres, no to już w ogóle... No,
w ogóle nie uciekać. Że... Powiadasz, że ten ląd jest krótki, to jeszcze potem tak, niewyspanie,
to
okres.
To potem już w ogóle nie ma, nie podchodź, nie patrz się na mnie po prostu, o tak.
Ten
nie.
boks idealnie ci wpasował
tak,
w życie.
Tak, i to mi bardzo. I ja cały czas to powtarzam, że to jest niesamowite, jak taka pierdoła, nie, jak na przykład boks, że mi poprawił komfort mojego życia. To mi naprawdę poprawiło komfort mojego życia.
Że wyładujesz się, już potem nie masz siły się kłócić.
Tak, no ja potrzebuję tego wyładowania się, nie mam siły kłócić się, nie chcę mi się kłócić się i no, że wyłączam tą głowę, nie?
Mm-hmm. Co twoje dzieci będą mówić, jak dorosną? Moja mama mówiła, że najważniejsze w życiu to?
Miłość.
Ty nie miałaś instynktu macierzyńskiego, o czym sama mówisz. Każdy może twoim zdaniem zostać mamą i to się może uruchomić?
Nie wiem. Nie wiem, u mnie się uruchomiło.
Mhm.
Niektórzy potrzebują, więc u mnie się uruchomiło od razu po porodzie, momentalnie, nie, że wiesz, że jak tylko dostałam dziecko, nawet nie dostałam jeszcze dziecka na ręce, to dostałam tego, to coś, nie, że to naprawdę było takie coś, nie. No, a u niektórych rodziców czy moich znajomych jest tak, że wiesz, że potrzebują czasu, nawet pół roku, zanim wiesz, pokochają to dziecko tak naprawdę, że poczują, o Jezu, moje dziecko, wiesz, nie? Mhm. A ja miałam tak, od początku się Heniu urodził, czy przez całą ciążę mówię, ja pierdolę, jak ja będę matką, w ogóle weź. Wiesz, ja nie umiałam nic do tego brzucha powiedzieć, nie? Rozumiesz, jak niektóre kobiety głaszczą i mówią, mój synuś to, i w ogóle kupują te skarpetki, patrzą i oglądają, to ja wszystko robiłam takie, że no nie, no ja mówię, Wojtek, no przecież ja nie czuję, żebym ja go kochała, nie? W ogóle czegoś takiego nie miałam. Ale jak się urodził, to już tak.
A jesteś dumna z tego, co udało ci się stworzyć z twojego bloga?
Tak. Tak. Kiedyś miałam tak, że cały czas mówiłam, że a, bo wiecie, historia ciekawa i że no, wiesz, dzieci z zespołem i ta adopcja i tak dalej, że tego wszystkiego tak dużo, no to w sumie takie szczęście, taki fuks i tak dalej, a dopiero powoli, powoli dochodziło, no jak, no przecież ja to zrobiłam, nie?
Mhm. No bo też mi się wydaje, że ta twoja historia jest ciekawa przed dziećmi, ona jest naprawdę, ona jest bardzo ciekawa. Moim zdaniem to ta historia od momentu dzieci... Ona znaczy ma sens, wiadomo, jasne, że tak, ale ona dopiero nabiera kształtów, kiedy rozmawiamy o tym całym twoim życiu.
No, że to jest taka całość, to jest wszystko takie, no.
Że nawet kiedy byśmy mieli bujną wyobraźnię i bylibyśmy naprawdę po kilku tabletkach LSD, to nie bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić tamtej dziewczyny, która ma 5 dzieci i myśli o tym, żeby zaadoptować 6, bo nie chce być już w ciąży, ale myśli, żeby to 6 dziecko było z jakimiś wadami.
No,
to raczej nawet nasza wyobraźnia nie byłaby w stanie tego wymyślić. To w tej historii jest całej najpiękniejsze.
No ja też bym tego kiedyś nie wymyśliła, nie? No,
nawet
no,
ty.
No nawet ja, no.
To było coś takiego dla mnie, że ja mówię, kurde, z tobą każdy rozmawia o dzieciach,
no.
A nikt nie zastanawia się, z czego to się wszystko wzięło i jak jesteś równocześnie silnym człowiekiem i upartym, bo w tych wszystkich sytuacjach myślę, że sama sobie zdajesz sprawę, że najwygodniej było się poddać.
Tak, wiele razy, no. Najwygodniej, to znaczy ja bym się pewnie poddała, gdybym mogła się poddać.
Ale mogłaś się poddać, mogłaś pójść w narkotyki, codziennie walić sobie opium i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ty nie widziałaś tych rozwiązań, bo byłaś zupełnie inaczej skonstruowana.
No tak. No,
może nie chciałaś kogoś nawet podświadomie zawieść.
No tak. No.
I kimś takim mógł być chociażby twój dziadek i tak dalej.
Ja myślę, że nawet rodzice, wiesz, że nie wiesz, że wiesz, no mama nie wiedziała o moich problemach, nie? Mama nie wiedziała o jakichś tam narkotykach, o jakimś takim moim życiu, o coś. Jej się zawsze wydawało, że ja jestem odpowiedzialna, ja w tych Niemczech tam pracuję i tak dalej, że wszystko, wiesz, jak dzwoniłam, to też mówiłam, że wszystko jest dobrze, ale nigdy nie dzieliłam się z nią jakimiś takimi moimi trudnościami, nie? Bo nie chciałam po pierwsze jej obarczać, po drugie nie nie chciałam, żeby ona o mnie źle myślała.
A dlaczego miała o tobie źle myśleć? Z jednej strony byłaś młodą dziewczyną, która trochę poszukiwała tożsamości.
Bardzo. Trochę.
Już nie chciałam cię tak ciągle obarczać tym wszystkim.
Dzięki, no. No.
Co ty tam miałaś robić? No, przecież nie podejrzewałabyś się chyba o mądre decyzje.
Dobrze, tylko że ja wiedziałam, że ona mnie nie zrozumie.
Mm-hmm. No dobrze, to jest sensowny argument. No. No to raczej, znaczy, jeżeli ty sama siebie nie rozumiałaś, no to tak, jak mogła zrobić to twoja mama? No to raczej trudna sytuacja. Chyba myślę, że to, dlaczego ty lubisz wspominać, jest też zawarte raczej w tej naszej rozmowie, że tam jest naprawdę co wspominać w tym wszystkim. I ty możesz powiedzieć kiedyś, jak już będziesz staruszką, powiedzieć sobie, kurde, no ja przeżyłam życie.
Tak, ale ja muszę to spisać. No,
musisz. No. Szczególnie, że wspomnienia są ulotne, tak. A czas zmienia ich znaczenie.
Tak, na duże, inaczej do tego się też podchodzi w ogóle, wiesz, no. Chciałabym to spisać tak, jak jeszcze to pamiętam z tymi wszystkimi emocjami i tak dalej, żeby to nawet, wiesz, dzieciom pokazać. Mm-hmm. Nie?
Tak. Tam było dużo łez też, tak, bo gadaliśmy trochę o tych imprezach, o takich rzeczach, ale wydaje mi się, że poza imprezami, zjazdami było dużo.
Dużo smutku, dużo łez, tak. Dużo było takich, wiesz, no, żalu, nie?
Mhm. A żalu?
Żalu do, nie wiem, do siebie, do rodziców, do, że wiesz, jakiegoś takiego poczucia niesprawiedliwości, czy coś takiego, nie?
A łatwo było się w tobie zakochać?
Łatwo. Do tej pory jest. Bo ja jestem jaka zajebista. No.
Cieszę się, że chociaż jedna osoba tak myśli w tym studiu. No. O mój Boże, to obaj taki jest zazdrosny?
Myślę, że czasem jest. Nie, no jak każdy facet, nie? No. No myślę, że czasem jest. No.
A ty jesteś zazdrosna?
Nie.
Tak by też myślała. A to nie jak każda kobieta, wiesz?
Nie, ale ja po prostu nie lubię tego uczucia. Ja nie lubię tego i wydaje mi się, że to jest bez sensu po prostu. Nie lubię robić rzeczy, które moim zdaniem marnują mój czas, moją energię i tak dalej. No a bycie zazdrosnym, no co mi to da?
A co ci da bycie złym? Rzucanie talerzami?
No nie, no właśnie, dlatego staram się jakoś to opanowywać. No,
ale
nie?
To ci
i poszłam
idzie.
Na boks. I na terapię nawet poszłam, żeby właśnie tak bardziej rozumieć tą moją złość, z czego wynika i tak dalej, no to poszłam na terapię. Te wybuchy złości, o. Nie?
Mm-hmm. I no. Zahamowało to trochę? Terapia pomogła na to?
Tak, no. To znaczy otwierała mi oczy na to, jak się zachowuję i dawała mi takie wskazówki, co robić, żeby no, aż tak się nie pobudzać, nie?
Mm-hmm. I co to były za wskazówki?
No jakieś tam metody, wiesz, oddychania, czy na przykład jak czuję, że zaraz wybuchnę, nie? No to wiesz, wcześniej... Nie tyle, że lubiłam ten stan, że czuję, że wybuchnę, tylko po prostu wybuchałam. A teraz wiem, dzięki terapii, że to nie jest dla mnie dobre, bo ten wybuch mi niczego nie da, tylko on jeszcze bardziej spotęguje tą moją złość. Więc muszę znaleźć jakiś taki... No ja na przykład muszę wyjść, nie? Żeby ochłonąć.
Czyli dużo kroków nabijasz dziennie.
Dużo, no. Muszę wyjść, żeby ochłonąć. Najgorsze są momenty, kiedy wiem, że nie mogę wyjść, bo na przykład dzieciaki czy coś, nie? No, ale wtedy muszę odwrócić swoją uwagę od tego, mimo że bardzo mnie ciągnie do tego, żeby było tam pokurwować, czy to właśnie czymś rzucić, czy coś takiego, nie? No, żeby jakoś się wyładować. No, ale to mi nie pomaga. Ja wiem już, że mi to nie pomaga. Rozumiesz?
Świadomość.
Tak, no, a jak wiem, że mi to nie pomaga, no to jest bez sensu to robić. Tak samo jak bez sensu jest być zazdrosnym. Rozumiesz, nie? No to jak są jakieś rzeczy, które są totalnie albo bez sensu jest gdybać. Co by było gdyby? To już jest w ogóle bez sensu. Dlatego ja tego nie robię.
Mi się bardzo podobał taki fragment twojej myśli w podcaście u Martyny, że powiedziałeś, że nie myślisz o przyszłości, bo nawet jak myślisz o niej dużo myślała, ty jej nie wymyślisz.
No.
I to jest też sens tego wszystkiego. A kiedy pomyślałaś, że twój blog może być jakimś pomysłem na życie?
Instagram?
No.
Dopiero jak się rozkręcił.
On się szybko rozkręcił?
Bardzo.
To jaki to był mniej więcej okres? Ja oglądałem jakiś film 2 lata temu, miał 170 tysięcy obserwujących.
A to możliwe. No w każdym razie no, są 3 lata, teraz jest te 300, ponad 300.
Wow,
nie, no, to
czyli
dlatego,
to tak.
No. Więc to poszło bardzo szybko i wiesz, na początku bardzo szybko rosło. Ja nie byłam tak, wiesz, no przecież mówię, Jezu, co się dzieje? Mm-hmm. No,
więc nie, no, ty świetnie pasujesz do tego świata influencerów i instagramerów.
Ja? Mm-hmm. Co ty mówisz? No, a mi się wydaje, że w ogóle nie pasuje.
No przestań, tyle przetańczyłaś?
No tak, no ale no dobrze, ale wydaje mi się, że właśnie, że jestem zupełnie inna.
Fajna jesteś.
No to wiem.
Zupełnie taka fajna na maksa. Taka w ogóle zwykła, normalna.
No właśnie, nie?
No, tylko że furiatka.
No tak, no ale pracuję nad tym.
Powinnaś mieć te nakładki na zęby, żeś po prostu kogoś nie zagryzła przypadkiem, no, nie, jak się rzucisz.
No, no aż tak źle to nie jest, no.
Weź przestań, spójrz mi w oczy i powiedz, że aż tak źle nie jest.
Aż tak źle nie jest.
Jezus Maria, co ten człowiek musi z tobą przechodzić? A masz takie momenty, że lubisz być spokojna i lubisz, nie wiem, coś oglądać, słuchać muzyki?
Tak.
To co oglądasz, czego słuchasz?
Mam tak, że na przykład kiedyś bardzo dużo słuchałam jazzu. Mhm. No, albo mam tak, że słucham jakiejś takiej starego, na przykład jakiś soul, R&B, hip-hop nawet i tak dalej, ale stare. Bardzo stare, takie, które, wiesz, cofają mnie w przeszłość, lata tam 80. i tak dalej, nie? 90. początki, no to i tego sobie lubię posłuchać, ale ja tego słucham, dlatego, żeby się wyłączyć, odciąć z tego świata teraz, tu i teraz, nie? No. A jak oglądam coś, nie wiem, na Netflixie czy coś takiego, to oglądam jakąś pierdolę, bo bardzo nie lubię się stresować, nie lubię się bać. Więc nie oglądam nic, co mogłoby sprawić, że nie wiem, że tam krzyknę, czy się wystraszy i tak dalej, jestem puchliwa. To oglądam takie pierdoły, które czasem nawet mi jest wstyd, że ja to oglądam, wiesz, że mówię, że po prostu, że oglądam to, żeby nie myśleć o pracy, nie myśleć o dzieciach i tak dalej, na przykład, nie wiem, bo jest jakiś fajny aktor czy coś takiego, ale nie skupiam się na tym. I nie wciągam się jakoś tam, tylko po prostu, żeby
odciąć
się. Odciąć.
Czyli Emily w Paryżu.
O, na przykład, chociaż ten sezon to jest jakaś katastrofa, ale bardzo mi się po prostu nie podobał, ale oglądałam go, bo kolorowy, bo ładny, bo Paryż, nie? No, bo pierdolę, jakoś sama fabuła, dialogi, czy cokolwiek, to nie dla mnie. Nie, ale obejrzałam.
Nie dla mnie, ale obejrzałam.
No.
Myślałeś, że coś jeszcze poruszymy tutaj?
Nie.
Chyba wszystko, nie? Tak zrobiliśmy. Tak, taki trochę przejazd po twoim życiu, chociaż i tak mi się wydaje, na taki przejazd, na taki, jaki ty byś zabrała, czy taki diabelski młyn. To jest kolejka i do góry, i na dół, i do góry, i na dół, i w lewo,
i w prawo. Ale mam też taki duży problem, że z wieloma rzeczami nie chciałabym się dzielić po prostu jeszcze, nie? Jestem na takim etapie, że bałabym się niektóre rzeczy powiedzieć po prostu.
Nie dziwię się, bo... Myślę, że ktoś, kto jest inteligentny w tej rozmowie, zrozumie, gdzie byłaś, tak, jak to wyglądało.
A założę się, że będzie też hejt, nie?
Naprawdę?
Tak.
A dlaczego?
Jestem pewna, bo za każdym razem, jak tylko wrócę do swojej przeszłości, coś opowiem takiego, wiesz, no nie wiem, tak jak teraz o tych narkotykach, czy tak jak o tej firmie, że tam była i że była tylko na papierku i tak dalej, to wtedy pojawiają się jakieś takie wiadomości, czy na forach różnych, czy coś takiego, że ja pierdolę, jak mogli dać dziecko i tak dalej, nie, że wie, że przecież to się sprawdza i że ona jest nieodpowiedzialna. Od początku mówiłam, że ona ma dwubiegunówkę i wiesz, nie? No i że w ten sposób cisną, więc no nie lubię dzielić się z tym, bo zawód matka, a jeszcze zwłaszcza matka na Instagramie, no to wiesz, no.
A zobowiązuje, no tak, to jest taka poważne stanowisko.
Nic nie możesz robić źle i nic nie mówisz, możesz mówić.
No nie, no dla mnie, ogólnie mogę ci powiedzieć tak z mojej perspektywy, ale nie jestem matką i nie mam dzieci, dla mnie ta historia ma najbardziej sens przez to, właśnie przez całą twoją drogę.
No tak, no ja
i
też tak uważam.
Tylko ktoś nienormalny mógłby to wszystko znieść, to przetrwać i zdecydować się na takie ruchy. Może to jest jakaś odważna teza, ale tak zupełnie nie utożsamiam, bo patrzę sobie na to całe twoje życie i to jest szalone. I to pasuje do twojego życia.
Tak, to też uważam, że to jest szalone, to jest niesamowite, to jest fajne, to jest takie inne. I ja mam nadzieję, że dzięki temu, że ludzie zobaczą, że ja byłam normalna, albo nie wiem, że ktoś się do tego porówna, to sobie pomyśli, ja pierdzielę, ja też mogę, że będę szczęśliwa, rozumiesz?
Tak. No, że z każdego można, niezależnie w jakim kierunku zmierzasz, to meta może być naprawdę piękna.
Tak.
Bo wydaje mi się, że tutaj... To jest fajnym takim momentem zwrotnym tej rozmowy, że naprawdę ty jesteś dzisiaj szczęśliwa. Że z tego całego bólu, którym nasiąkałaś chyba przez długi okres, Dzisiaj na tej glebie wyrasta po prostu piękny kwiat, na który możesz patrzeć codziennie i to są twoje dzieci.
Tak.
I też przeglądanie się, wydaje mi się, że z tej strony przeglądanie się w ich oczach z perspektywy tego właśnie, że ty chcesz im dać to, czego sama nie dostałaś, jest też pewnego rodzaju przeżywaniem dzieciństwa na nowo.
Tak, tak. I dlatego ja na przykład lubię się z nimi bawić, wiesz? Ja lubię się z nimi bawić, ja lubię spędzać z nimi czas, ja lubię im ten czas jakoś tak organizować i ja chcę być dla nich wzorem i autorytetem. Mhm. I to jest moja taka misja, że ja chcę dla moich dzieci być autorytetem. Ja chcę, żeby jak ktoś się zapyta mojej córki, kto jest dla niej najważniejszy, żeby ona powiedziała, moja mama teraz, nie? Wiadomo, kiedyś tam ktoś inny, ale żebym ja była na tym pierwszym, żeby oni wiedzieli, że oni w każdej chwili mogą do mnie przyjść. Mhm. Żeby, nie wiem, dziewczynki chciały być takie jak mama, żeby też takie sukienki, że chciałyby, żeby się z mamą pomalować, jechać z mamą na wakacje, robić z mamą jakieś do pewnego oczywiście momentu, bo nie chcę, żeby to było chore, nie? Mhm. No, ale żeby przeszły ten zdrowy etap fascynacji swoim rodzicem.
I tego ci życzę. Bardzo miło było cię poznać.
Dziękuję, wzajemnie.